Witam, Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych i konsolowych, odcinek 371. Ja nazywam się Damian Peluchaka-Dachman i ze mną są Piotr Kuldanek, aka Kuldan.
Dobry wieczór wszystkim.
Witaj, Piotrze.
Dzień dobry.
I Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Witaj, Ryszardzie.
Witam wszystkich, dzień dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
Panowie, jak tam przerwa wakacyjna? Odpoczywacie, odpoczęliście, nadal delektujecie się tym dodatkowym wolnym czasem, które tym mieliście, że jakieś zaległości nadrabiacie, że jakieś promocje upolowaliście?
Ja normalnie pracuję między świętami, że się tak wyrażę, więc też u mnie tutaj jeden wolny dzień wpadł, to żadne tam dłuższe święta, dłuższe wolne.
Ja przyznam się, że złapałem się trochę i nawet kilka gier kupiłem. Oczywiście to były małe albo niezależne gry, nie wiem, czy kojarzycie takie tytuły jak Dex. Takie RPG.
Takie cyberpunkowe.
Cyberpunkowe.
Czeska gra w ogóle.
Dokładnie.
Na Gogu wyszło?
Znaczy ja nie wiem, czy na Gogu, że...
Bo... Na konsole jest i na PC, i na Maca chyba nawet. Nie?
Tak, bo to jest gra, która chyba w jakiejś tam wczesnej formie, to chyba za 2 lata temu nawet się pojawiła. Później chyba taka wczesna wersja rok temu, a teraz chyba ona też trafiła na konsolę i tak dalej, ale to jest tak jak Ryszard zauważył, cyberpunkowa gra z otwartym światem, to jest bardzo dobry taki cyberpunk 2016, można tak powiedzieć, ale jest w rzucie 2D, po prostu całą akcję obserwujemy z boku. Ale to jest tak sympatycznie zrobione, wiecie, no bo jest ten cyberbankowy klimat, czyli high-tech, low-life, czyli gangi, brud, smród, jakieś korporacje, które rządzą tym miastem, to się Harbor Prime nazywa. Oczywiście motyw jest typowo cyberbankowy, jak z każdej takiej, można powiedzieć, powieści, czyli nagle to główną bohaterką jest właśnie Dex, dziewczyna budzi się i słyszy jakiś komunikat od jakiegoś hakera w jakimś innym wymiarze, że zaraz wchodzi policja i musisz uciekać. Coś, nie wiem, czy kojarzycie, też taka scena jest w Matrixie, prawda? Jak Neo dostaje telefon od Morfeusza, jak jest w biurze i musi uciekać z tego biura, prawda? Mhm. I tutaj też jest to, oczywiście to jest troszeczkę inaczej pokierowane, ale mniej więcej taka sama zasada jest, że najpierw trzeba coś zhakować, żeby opóźnić nalot policji, później trzeba uciec, później trzeba kogoś poszukać i tak dalej, i tak dalej. Bardzo sympatyczna gra, właśnie przede wszystkim ona zwróciła na mnie moją uwagę, bo cyberpunk, nie? I ostatnio nawet zastanawiałem się, w co chciałbym tak zagrać, o czym nie wiem, a jest na pewno właśnie w takim cyberpunkowym klimacie. Jest na pewno, znacie taką tekstową grę przygodową, Cypher. To też ma świetny klimat. Znaczy, to jest gra tekstowa, więc ona jest bardzo specyficzna. Oczywiście ma tam jakieś tam... to nie jest taka gra tekstowa zamierzchłych czasów, przed 30 lat. Ona jest trochę bardziej interaktywna w tym swoim zamyśle, ale ona ma fantastyczną oprawę jak na grę tekstową. I dodatkowo jeszcze w niektórych wersjach ona zawiera mnóstwo jakichś dodatków i ja po prostu takich rzeczy szukam. I oczywiście Dex no nie jest jakąś tam wysokobudżetową grą, więc ona nie powala jakoś tak wizualnie, ale jest bardzo ładnie narysowana. Ma cyberpunkowy klimat, no i tutaj mówię, no to jest taka gra z otwartym światem, więc jest dużo takich misji, typu przynieś, podaj, pozamiataj, coś tam zrób, rozwiń swoją postać, zacznij instalować jakieś szczepy i tak dalej, i tak dalej. W całej grze chyba najbardziej, albo najmniej udaną sprawą jest hakowanie, moim zdaniem, nie? Nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć, jak to wygląda w grze, ale to mniej więcej jest taki Geometry Wars, tylko w takim gorszym wydaniu, czyli taki dual stick shooter. Lecimy jakimś takim małym, wirtualnym, ja to nazwę stateczkiem, ale to jest po prostu taka ikonka i strzelamy do wirusów. W międzyczasie próbujemy właśnie niszczyć jakieś zasłony, jakieś, niech to będą lody, czy firewally, czy coś w tym stylu. I no... Przyznam, że ta część najmniej mi się podoba, ale cały ten właśnie klimat, cała ta oprawa, dialogi, w ogóle gra jest w języku polskim, czyli jest możliwość grania z napisami polskimi. Wszystkie teksty są czytane, więc jest o tyle to przyjemne, że po prostu jeśli ktoś nie lubi ścian tekstu, czytać na ekranu, to wystarczy, że zamyka oczy i ma coś w rodzaju takiego audiobooka, dlatego że tych rozmów jest trochę w samej grze, więc jest sympatycznie. Więc kolejną grą w cyberpunkowym klimacie, po którym sięgnąłem, to jest duchowy spadkobierca Syndicate. I dopiero tak naprawdę zasmakowałem pierwszych misji, trochę tutoriala i tak dalej. I o ile pierwszy Syndicate, to ubóstwiam. To jest dla mnie jedna z najlepszych gier. Oczywiście tam w wersji PC-towej, kiedy ta rozdzielczość była wyższa, to już jest absolutnie super klasyk, no nie, ale najwięcej czasu oczywiście spędziłem w wersji amigowej. I naprawdę no, z tamtego okresu to jest, jakbym miał wymienić na przykład, nie wiem, top 5 gier na Amigę, to Syndicate absolutnie by się znalazło w tym gronie.
Mogę się wciąć na momencik? No dosłownie na 30 sekund. Chciałem się pochwalić, że mam Syndicate wersji na CD32 jeszcze w folii. Dziękuję.
Proszę, proszę. Ale
nie rozpakuję, no właśnie. Nie rozpakuję. To jest artefakt. Artefakt to jest.
Ja grałem w ogóle na CD32 w Syndicate, miałem taki moment i muszę przyznać, że, bo gra jest oczywiście przystosowana, żeby też grać w nią na padzie. I nawet na padzie gra się tak nieźle, ale oczywiście na myszce to jest jednak to podstawowe sterowanie. Ale gratuluję. Ale z tego, co pamiętam, to chyba tą wersję, nie wiem, czy to jest ta wersja, którą chciałeś, żeby ci podpisał Peter Molyneux, ale niestety się nie pojawił z okazji, z powodu choroby.
Łobuz. No. Wziąłem Syndicate'a i Populusa i niestety, no cóż, ale kiedyś jeszcze.
Ale wiecie, i na przykład później wyszło Syndicate Wars, do którego w ogóle nie mogłem się przekonać. Że podobała mi się oprawa, w sensie, że ona była taka bardziej... Ona bardziej szła w taki cyberpunk, który znamy na przykład z filmów, takich jak Johnny Mnemonic, czy właśnie, czy tak jak sobie na przykład, nie wiem, William Gibson wyobraził go, opisał, no nie? Albo na przykład to, co widzieliśmy w Blade Runnerze, czyli dużo neonów, dużo takiego, można powiedzieć, że ciemnego miasta, ale właśnie oświetlonego tymi neonami, gdzieś przeplatanymi strugami deszczu i tak dalej. Więc ten klimat był. Ale w ogóle mi odpowiadało sterowanie, gdzieś nie mogłem wczuć się w tę grę i nigdy nawet tak naprawdę nie zasmakowałem Syndicate Wars. I to jest taka trochę plama na honorze, bo jako fan Syndicate Wars zawsze chciałem zagrać.
Ja pamiętam Syndicate Wars, bo grałem, to były to trudne czasy, kiedy nie zawsze brało się pod uwagę wersję językową gry, którą kupujesz. Ja miałem Syndicate Wars po niemiecku. A problem na PSX-a, a problem polega na tym, że nie znałem wtedy w ogóle niemieckiego, więc grałem trochę na czuja, starając się domyślić się, o co może chodzić w tej misji. Pamiętam, że udało mi się to przejść nawet.
No to gratuluję. Ja w ogóle miałem taki powrót do Syndicate Wars, jak nie pamiętam, w którym momencie tej poprzedniej generacji na PlayStation 3 zaczęły pojawiać się PS1 Classics. I pierwsza rzecz, którą właśnie wtedy kupiłem, jak się tylko ta usługa pojawiła, jak pojawiły się te gry w PlayStation Store, to właśnie było Syndicate Wars. Ale znowu, tym bardziej właśnie na padzie nie potrafiłem się przekonać i właściwie to jest tak jak się moja przygoda Syndicate Wars zakończyła. I później obserwowałem Satellite Rain. Byłem ciekawy, co to jest, ale jakby no nigdy nie miałem takiej motywacji, żeby do tego wrócić. Jakoś tak wolałem odpalić szczerze Syndicate, starego Syndicate, Syndicate'a i wolałem w to grać niż właśnie sięgać po jakieś nowe tytuły, ale w końcu pojawiły się te promocje, prawda, świąteczne, pojawiła się wersja deluxe w ogóle z jakąś nowelą. Nie czytałem, ale ona się nazywa Reboot, to chyba ma ze 150 stron. Jest ścieżka dźwiękowa, no to są takie fajne dodatki, jest jeszcze jakiś album z grafikami, to okej, więcej zachęt nie potrzebuję, biorę. No i odpaliłem tę grę i gdzieś ta otwartość świata i te struktury tych misji jakoś tak za bardzo przytłaczają mnie w ogóle swoim skomplikowaniem. Bo nie miałeś się z okazji zagrać w Satellite Rain.
Nie. Ja mam gdzieś tam na celowniku, ale mam, nawet chyba na Steamie nawet mam, ale nie grałem.
No właśnie, bo
mam ją na Steamie, ale nie grałem. Znaczy dostałem w Humble Bundle Monthly i jakiś czasem, bo 3-4 miesiące się pojawiło, ale tam jest tyle gier w ogóle, że no nie niestety, nie miałem kiedy.
No i właśnie, bo to jest gra, która wizualnie wygląda świetnie. Też jest właśnie takie neonowe, cyberpunkowe miasto z lekką taką zieloną poświatą. No, wszystko wizualnie wygląda rewelacyjnie, tylko jakoś tak gdzieś to sterowanie mi tak nie do końca odpowiada, tak ślimazarnie, ale walczę z tym, bo to jest jakby początek, nie? Trzeba się przyzwyczaić, troszeczkę jest inaczej. Wiadomo, że jak ma się... Jesteś przyzwyczajony do takiej prostoty, moim zdaniem, ale to, tam było parę rzeczy, które można było robić, które były jakby ukryte w tym sterowaniu w Syndicate, ale jednak w Syndicate nie było jakąś mocno skomplikowaną grą, ale było to właśnie tak takich parę rzeczy, jak ta sztuczna inteligencja tych żołnierzy, nie, jak to powiedzieć, najemników. Po prostu można było ich czasami zostawić i oni wiedzieli, co mają robić, jeśli się ustawiłem jakąś tam sztuczną inteligencję, wiedzieli, jak reagować. Tutaj na razie nie mam, mam takie wrażenie, że albo jeszcze tego nie opanowałem, albo to nie do końca działa, ale już fajnie wygląda, bardzo mi się podoba. Jeszcze w ogóle wszystko teraz, co cyberbankowe, sobie założyłem sobie taką zakładkę na Steamie i tam wszystkie wrzucam właśnie Ideus i właśnie Shadowruny nawet, mimo że Shadowrun to jest, prawda, taki cyberpunk fantasy, ale to też jest jednak coś w tym klimacie i chyba jak się odbije od tego Settler Rain, to wrócę do Shadowrun, bo Shadowrun w ogóle kilka części wyszło. Nie wiem, czy w ogóle też siedzicie tę małą grę i w ogóle jej takie różne wersje.
Chodzi o Shadowruna?
Tak.
Czytanie recenzji.
Shadowruna, proszę pana, to ja wspierałem nawet na Kickstarterze, mam piękne wydanie z tym, z albumem i w ogóle z podziękowaniami, bo tam całkiem mocno sporo. Shadowruna pierwszego grałem trochę.
Mm-hmm. Niestety, tego Returns, nie?
Tak, niestety rzeczywistość krzycząca sprawiła, że musiałem odłożyć, natomiast bardzo mi się podobało, jak to było napisane. Mm-hmm. To była świetnie napisana gra, to były bardzo mięsiste i dialogi, i opisy, i system walki był wzięty z UFO, około uproszczony, czyli była to gra, czy jest to gra turowa, tylko właśnie to jest taki system w porównaniu do UFO dosyć prosty, ale niestety nie miałem okazji skończyć. Wiem, że są, znaczy jest Hong Kong później, tak, Berlin.
Tak, Dragonfall to jest ta druga część, która się dzieje właśnie w Berlinie. I też jest ciekawa, też właśnie się zaczyna od to jest to, że od akcji, która się zaczyna tak normalnie, ale zawsze coś się dzieje złego, ktoś może coś zdradził i tak dalej, ktoś ginie.
No wiesz, może się za to wezmę teraz, bo tak tak widzę, że woła do mnie z biblioteki Steamowej i może się...
Dragonfall teraz tak odpaliłem i muszę przyznać, że musiałem walczyć sobą, żeby przestać grać, dlatego że to jest właśnie taka gra, że ona jest przeplatana, to są te dialogi, chociaż to są w ogóle dialogi z didaskaliami, nie wiem, czy to dobrze mówię, ale po prostu masz taką pełną narrację, taką, że między dialogami są, jak w książkach, prawda, opisy zachowań bohaterów i tak dalej, więc jakby nie, no jest, doczyta się to właściwie jak książkę, która jest wspomagana takimi małymi ikonkami w postaci ludzików, którzy są w tych wirtualnych lokacjach. No gra naprawdę bardzo dobrze wygląda, jak na coś takiego małego i To jest ciekawe, że właśnie Shadow Returns to była gra, która doskonale wykorzystała możliwość Kickstartera. Oni nie przesadzili z tym swoim sukcesem. Wiecie, jak to jest tak, że zakładasz...
Nie rzucili się z motyką na słońce.
Tak, że mieli jakiś niski próg, a okazało się, że dużo więcej zebrali, to wtedy my zrobimy tutaj jeszcze, dorzucimy Jacka Blacka, może Toma Cruise'a i innych hollywoodzkich aktorów, zrobimy voice acting, nie wiadomo co, a później okaże, że później się okazuje, że na grę nam nie zaczęli. Nie, oni wiedzieli, co robią i naprawdę... Świetnie mu się udało stworzyć w ogóle też narzędzie do tego, żeby inni gracze tworzyli swoje historie, swoje przygody. No, nie porównałbym, prawda, tego do tego, jakie możliwości na przykład były w pierwszym Neverwinter, gdzie można było po prostu być mistrzem gry i tam jeszcze prowadzić akcje i tak dalej, ale tutaj ten Steam Workshop jest zaimplementowany jakoś dosyć istotnie, więc dużo fajnych rzeczy się pojawia, nawet z tego, co pamiętam, mogę się mylić, ale ktoś wskrzesił grę ze Super Nintendo.
Super Nintendo?
Tego takiego oryginalnego Shadowruna, tak. Mm-hmm, właśnie w tej postaci, więc jest super. W ogóle ten Shadowrun, właśnie tak, doczekał się jeszcze tej części Hong Kong, doczekał się w ogóle takiego kolejnego spin-offu Shadowrun Boston Chronicles, o ile się nie mylę.
I to jest w ogóle... Był jeszcze jeden Shadowrun na Xboxa 360.
No tak, on się pojawił teraz we wstecznej kompatybilności, więc jest ciekawe, czy ta gra, tak, czy ta gra w ogóle dostanie
do pierwszej
życia.
To jest multi, więc...
To jest szlanka, tak.
Ludzi do gry. To jest szlanka multi, potrzebujesz ludzi do grania, więc jeśli, wiesz, wchodzisz na puste serwery, to ta gra...
No ona się spotykała wtedy, nie wiem, czy pamiętasz, z mocną krytyką, z bardzo prostego powodu, bo gracze PC-towi będą... wycinać w pień tych biednych graczy konsolowych i nie wiem, czy to był powód, czy po prostu koncepcja się nie spodobała wszystkim, ale...
Koncepcja raczej była nie taka, to jeszcze nie były czasy gier polegających tylko na rywalizacji wieloosobowej, jak teraz mamy chociażby Overwatch, tak, czy Paladynów.
No właśnie, inne. Bo można powiedzieć, że to jest podobne trochę do Overwatcha, nie? Bo tam każda postać miała inne możliwości, inne moce, inne bronie, więc...
No tak, ale ludzie czekali na RPGa. Ludzie czekali na RPGa osadzonego w tym świecie. Ten świat zasłynął z tego, tak, że był to świat najpierw stworzony na potrzeby gry fabularnej, papierowej. Shadowrun to była gra, w której właśnie cybernetyka została pomieszana z fantasy i najpotężniejszymi istotami były na przykład smoki, które kontrolowały giełdy, były trolle, elfy, hakerzy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było świetnie, mimo jakby dosyć abstrakcyjnego i wydawałoby się absurdalnego wręcz połączenia, to jednak świetnie funkcjonowało. I to był świat, który zyskał ogromną popularność wtedy, kiedy gry fabularne RPG zaczęły ponownie rozkwitać w latach 90., na początku lat 90., wtedy się pojawiało mnóstwo systemów. Mhm. W zasadzie Shadowrun to chyba jeszcze koniec lat 80. I ludzie czekali na grę RPG, zwłaszcza weterani, którzy znali świetną ponoć, bo sam w nią nie grałem, czy grałem przez moment grę na Super Nintendo, ona chyba też na Mega Drive'a wyszła. Znaczy... To jest gra, która jest do tej pory otoczona kultem. I ponoć opowiada fantastyczną historię i rzeczywiście ma rewelacyjny klimat i wydaje mi się, że gracze czekali na coś podobnego, może niekoniecznie w rzucie izometrycznym, ale na RPG-a, chociażby z perspektywy pierwszej osoby, taki jak Deus,
tak,
otrzymali po prostu zwykłą strzelankę z paroma nietypowymi postaciami i tyle. No. I to było ogromne rozczarowanie. Sam pamiętam, że kiedy zobaczyłem Shadowrun, tak sobie co jest w ogóle, no?
A
po co?
Swoją drogą, to ci państwo, którzy zrobili Shadowruna, teraz robią inny system przeniesiony też z papierowych kart, czyli Battletecha.
Tak, wiesz, oni go najpierw zrobili w wersji papierowej. To są ci sami ludzie, którzy pracowali 30 lat temu nad wersją papierową. To nie są jacyś nowi, to nie jest jakaś nowa grupa twórców, to są oryginalni, pierwotni twórcy tych systemów. I Battletecha i Shadowruna.
Jeśli nie mylę, Battletech pierwotnie na Kickstarterze miał być, znaczy ten najniższy próg to po prostu miał być system do rozgrywania walk multi między graczami, ale przez to, że zbiórka była bardzo dużym sukcesem, to normalnie będzie kampania jakaś tam single player. I ja wszystkie materiały z tej gry absolutnie chłonę, bo wygląda niesamowicie i po tym, co pokazali w przypadku Shadowruna, czyli że potrafią sobie poradzić z prowadzeniem projektu, to może być też bardzo dobra rzecz.
Też wspominałem o tym na a propos Shadowruna, ale też wspominałem to jakiś czas temu na Fantasmagierii. Shadowrun doczeka się w ogóle fantastycznej karcianki. Kooperacyjnej, ale właśnie też z trybem solo. Crossfire.
I ta karcianka wyszła w Polsce wydana przez ISE swego czasu. To był.
A nie, ty mówisz o karciance kolekcjonerskiej. Tak,
kolekcjonerskiej, a ty mówisz o Crossfire. To jest
relatywnie nowa, w sensie ona ma kilka lat już, czy parę lat.
A ja mówię o tej z lat 90. rzeczywiście. Ona też miała taki aspekt, może nie kooperacyjny. Znaczy,
nie, ona prawdopodobnie była taka jak te stare karcianki. Te stare karcianki chyba bardzo rzadko miały kooperacyjny motyw. Nie?
Tam można było na misję chodzić razem, wiesz? Mhm. I ja pamiętam, że w to moi koledzy grali namiętnie bardzo dużo i po nich pozostały mi wszystkie karty z tej gry. Mam wszystkie karty, całą kolekcję. Najbardziej legendarne mam po kilka egzemplarzy, więc...
A widzisz, że ja mam tak czasami, to mam takie zrywy. Mam takie zrywy,
muszę kiedyś się skatalogować, wiesz? Mm-hmm. Bo tych kart jest no, kilka tysięcy pewnie.
Może wow, to trochę ci zazdroszczę, bo pewnie można by z tego Italię zbudować, nawet zagrać.
Tak, można by z tego kilkanaście Italii, podejrzewam, zrobić i zagrać. Więc jak następnym razem będziesz w naszym pięknym kraju nadwiślańskim w Polsce przyjedziesz, to przygotujemy sobie parę godzin na tego.
Bardzo chętnie, dlatego że właśnie ja uwielbiam przeglądać właśnie, czy na Board Game Geeku, czy na jakichś właśnie innych forach, stare karcianki, bo... No, w latach 90. to był absolutny boom na ten rodzaj gier. Praktycznie wszystkie seriale popularne miały swoje karcianki. Buffy, Stargate, prawda, z Archiwum Mix i tak dalej, i tak dalej. Star Trek.
Wszystkie systemy RPG miały swoje
karcianki. Dokładnie, tak. I ja po prostu wiem, że nie wszystkie te karcianki tak naprawdę były godne uwagi, nie wszystkie w ogóle dobrze wyglądały. No nie? I na przykład zupełnie chyba gdzieś w czeluściach pamięci tylko niektórych graczy, no i można odnaleźć jakieś informacje na temat karcianki Cyberpunk. Nie wiem, czy kojarzycie taką. Zupełnie gdzieś się chyba nie przyjęła, nigdy nie zrobiła kariery. No moją karcianką taką, którą nigdy nie grałem wtedy, kiedy powinienem w nią grać, to był oczywiście Netrunner. I teraz, prawda, no teraz wróciłem do tego Android Netrunnera, ale to też jest kwestia tego, że trzeba mieć gdzie i z kim grać, bo to jest zupełnie nie kooperacyjna gra, ani solo, tam nie ma takiego
wariantu. No tak, i Netrunner niestety wszedł już na ten poziom takiej mocnej profesjonalizacji.
Tak.
I trudno sobie pograć tak, dla zabawy.
Znaczy, o tyle jest dobre, że w ogóle w dzisiejszych czasach, prawda, jak jest coś popularne, to znajduje jakieś takie, znaczy masz możliwość pogrania na przykład Netrunnera przez internet, jest taka strona Ginteki.net się nazywa. I generalnie to jest taki wirtualny stół, gdzie masz właśnie inne przygotowane talie, jeśli chciałbyś tak zrobić i grać. Jakby masz duże ułatwienie, nie? Ale zgodzę się, że po prostu w momencie, kiedy wchodzisz w ten Living Card Game system, no nie, który teoretycznie jest przyjazny, bo nie musisz kolekcjonować kart, wydawać mnóstwo pieniędzy na karty, bo nie ma czegoś takiego, że są rzadkie karty, które są bardzo drogie, ale jednak nowe zestawy tych kart wchodzą co tydzień, przepraszam, co miesiąc, plus jakieś duże dodatki, to okazuje się, że na przykład teraz gdzieś wejść do gry i złożyć talie z kart, które się pojawiły w kilku edycjach, no to jest wydatek naprawdę spory. Dlatego cieszę się właśnie z tych wirtualnych takich stołów i tak dalej. Ja kiedyś uwielbiałem grać właśnie tak przez internet w karciankę Kult. Karciankę chyba, która została wyklęta przez polski kościół pewnie, jeśli by oni wiedzieli w ogóle o tej karcianie, na sieci się pojawiła, ale Kult fenomenalny.
Karcianka powstała też na podstawie systemu RPG Kult, który powiedzmy dość obrazoburczy był.
No i w ogóle nie kojarzę tego systemu. To grałeś, Ryszardzie?
Znaczy nie, no ja w Kult nie grałem, bo nie miałem z kim grać. Natomiast pamiętam, że miałem przez pewien czas podręcznik i tam sobie czytałem z niego i był, no właśnie, był taki dość niepokojący.
Stare dobre czasy karcianek, nie? No ale...
No jeszcze była karcianka na podstawie bardzo znanego, szczególnie w Polsce, komiksu. Karcianka, która była przygotowana głównie na polski rynek i niestety zupełnie nie wypaliła, a mowa tutaj o Torgalu. Mam nawet kilka boosterów gdzieś Torgala i nie grałem nigdy, bo dostałem boostery jakieś i nie sprawdziła się, a była dosyć mocno promowana przez pewien czas, ale to tak.
Ale ja w ogóle nawet nie słyszałem, ale to ona wyszła jakoś tak na początku lat 2000 czy pod koniec lat 90?
Chyba na przełomie 90 i 1000 wyszła.
Aha. Bo ja nawet nie wiedziałem, że coś... Wiem, że wyszła karcianka Wiedźmin, ale nie wiem, co się z nią stało.
Karcianka Wiedźmin była nie kolekcjonerska, była dodawana do gry Wiedźmin w wersji kolekcjonerskiej. To nie było nic, że się kupowało boostery, tylko po prostu gra karciana zrobiona przez bodajże Kuźnię Gier dosyć dużo gier takich na zamówienia robiła i z tego co pamiętam to była mocno...
Ale nie przyjęła się tak jak Gwint, więc nie zrobiła furory, tak żeby ją później osobno sprzedała.
Znaczy wiesz, Gwint w obecnej formie, jakiej jest, też jest w wersji papierowej moim zdaniem zupełnie niegrywalny. Kiedyś z synem starszym zrobiliśmy taki eksperyment, że wzięliśmy karty do Gwinta na wakacje.
Aha.
I no, nie dało się grać po prostu. Mimo, że one wszystkie ładnie wyglądają i tak dalej, to jednak liczenie... mnożenie wszystkiego, trzeba z kalkulatorem grać, bo to jest po prostu, to jest gra, która teoretycznie mogłaby się sprawdzić w wersji papierowej, ale tak naprawdę w wersji papierowej jest nudna, bo większość czasu spędzasz na mozolne liczenie słupków i w wersji elektronicznej jest okej, powiedzmy, mnie Gwint nie zachwyca wcale, jest bardzo ładny i dopracowany pod wieloma względami, chociaż interfejs jest, no, powiedzmy, do zmiany. I moim zdaniem absolutnie nie ma żadnego startu do Hearthstone'a czy nawet innych gier karcianych.
Przyznam, że jak ktoś po prostu gra w Gwinta tak tylko właśnie w Wiedźminie, nawet mu się podobało, później przeskoczy do tego Gwinta, to jest jakby zupełnie od nowa się trzeba uczyć gry, naprawdę. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo niby zasady są identyczne, ale cała mechanika ta dodatkowa sprawia, że ta gra jest po prostu do nauki od nowa. I oczywiście na pewnym czasie może spełniać przyjemność, ale mnie się ta prostota właśnie Gwinta bardzo podobała, dlatego że ona, im gra jest czasami prostsza, tak? I to ta decyzja pozostaje na tobie, prawda? Że nie ma tej takiej mechaniki losowej, że ta losowość jest ważna, jest istotna, ale gdzieś ty podejmujesz decyzję, prawda? Czy kontynuujesz, czy pasujesz, czy zostawiasz karty do następnej rundy, czy nie? A tutaj jest tak mnóstwo dodatkowych zmiennych, właśnie wprowadzonych przez jakieś karty, które potrafią, nie wiem, jednostki gdzieś z pola zniszczyć, jakieś katapulty, jakieś takie, no. Ale ja Gwintowi dobrze życzę.
Wszystko się rozbije o model, przez to, że Gwint ma być free to playem, to wszystko się rozbije o model z płatności. Czy on będzie w którymś momencie na tyle uciążliwy, że nie będziesz w stanie grać bez boosterów, czy tam cokolwiek będzie, nawet nie wiem właściwie, co będzie tam sprzedawane. Mhm. Też druga zagadka jest kwestią tej, w cudzysłowie, kampanii fabularnej, która ma towarzyszyć Gwintowi.
No to jest
nie wiadomo, czy to właśnie, więc tutaj jest trochę jeszcze niewiadomych chyba.
Ja z przyczyn wiadomych bardzo dobrze życzę Gwintowi, natomiast nie sądzę, aby odniósł jakikolwiek większy sukces. Znaczy może utrzyma jakąś tam bazę użytkowników i będzie na siebie zarabiać i pozwalał utrzymywać serwer oraz ekipę, która tam będzie dodawać rzeczy i może będzie jakaś górka, żeby coś tam odłożyć, czy też zainwestować w nowe elementy albo w nowe projekty, ale nie sądzę, żeby odniósł jakikolwiek spektakularny sukces, czy nawet większy sukces.
Tak, ale właśnie jest ciekawe, zastanawiałem się, czy Gwint na przykład pojawi się na konsolach, ale do tej pory chyba Hearthstone się nie pojawił.
Jest na Xboxie, no, że mam go, no. Tak? Grałem w niego na Xboxie.
O, tak. No właśnie, a Hearthstone jeszcze chyba nie jest na tym.
Nie, ja nie wiem, czy się pojawi w ogóle Hearthstone na
No nie trzeba, on jest po prostu chyba tak na iPadzie chyba się najlepiej gra, nie? Że to jest jakby na tabletach.
Bardzo dobrze się gra na iPadzie, ale powiem szczerze, że chętnie bym odpalił sobie na Xboxie na przykład, wiesz, siedząc sobie na kanapie, czy też na pufie i przełączył, wychodziwszy z jakiejś gry, włączył sobie Hearthstone'a.
A w Hearthstone jak jest rozwiązany problem właśnie, znaczy problem, jak jest rozwiązana właśnie kwestia tych mikropłatności, za co tam się płaci?
W Hearthstone płacisz za cztery rzeczy, ale dwie są podstawowe. Pierwsza rzecz to są pakiety kart, które kupujesz i masz tam do wyboru pakiety z różnych zestawów, które aktualnie są dostępne. Druga podstawowa rzecz to jest wstęp na tak zwaną arenę, czyli tryb, w którym konstruujesz własną talię. Dodatkowo możesz kupować przygody i rozszerzenia. Możesz też kupować dodatkowych bohaterów. Przy czym wszystko w zasadzie, oprócz bohaterów, możesz kupować za złoto zdobywane w grze. Tak naprawdę można w sieci znaleźć mnóstwo talii, których złożenie nie wymaga żadnych w zasadzie nakładów finansowych, więc można grać w Hearthstone'a za darmo, tak całkiem. Ewentualnie dokupując czy to jakieś tam rewersy kart, czy to właśnie bohaterów, którzy są dostępni, nie wiem, bodajże po 5 euro za jednego i tych bohaterów chyba płatnych jest trójka, plus jeszcze są dodatkowi bohaterowie, których można zdobyć wypełniając tam jakieś inne powiązane z grą czynności, jak na przykład polecając znajomych, czy też grając w WoWa, czy też rejestrując się na Amazon Prime i tak dalej.
No proszę. A Prime teraz, znaczy, nie wiem, czy sprawdzaliście ofertę, jaka jest w Polsce, a propos Amazon nie. Prime.
W Polsce nie ma Amazona przecież.
Jak nie ma Amazona?
No nie ma w Polsce. Jest polska wersja językowa Amazona niemieckiego, ale w Polsce nie ma Amazona jako takiego.
No, no tutaj wiesz, w Irlandii też w sumie nie ma irlandzkiego Amazona, tylko jest właśnie ten UK. I z tego, co wiem, to chyba też ten Amazon Prime wszedł do Polski, nie? Jakby nawet, bo to jest właściwie nawet osobna usługa. Taki Netflix, tylko trochę bardziej ubogi.
Nie orientuję się, naprawdę. Trudno nie powiedzieć. Nie, a Piotrek,
Nie, ja absolutnie w ogóle... Ja mam takie zaległości filmowo-serialowe, że ładowanie się w kolejną usługę to no. W ogóle pomyłka.
Na Netflixie jest teraz tyle rzeczy, że po prostu musiałbym nic nie robić, tylko oglądać.
No właśnie, bo na ale wiecie co? Ty paradoksalnie, przez to, że na Prime jest tak mało rzeczy, to jakby jest łatwiej wybrać, prawda? Że nie ma
się tego... ten jakiś okres darmowy i obejrzeć wszystko, co chciałeś?
Nie, znaczy blisko, tak. Wziąłem na początku właśnie tam darmo, bo tam jest chyba tydzień oferują za darmo, później tam chyba jest 3 euro za pierwszych kilka miesięcy i to kusi. Taka oferta kusi, szczególnie, że tam powiedzmy Netflix jest tam chyba 3 razy droższy, nie? Więc jakby mówię, porównam sobie. I oczywiście to, co bardzo się ucieszyłem na pierwszy rzut oka, co było tam, to oczywiście kilka moich ulubionych bollywoodzkich filmów. Don 2, Nowy Sultan był. No, naprawdę...
Szczerze powiem, że Tego aspektu twojej osobowości zupełnie nie rozumiem, ale okej.
Okay. Ale to jest kino akcji, którego po prostu już nie ma w Stanach.
To jest komediowe kino akcji.
Tak, to jest komediowe.
Też oglądałem te filmy i też mi się bardzo podobały.
Tak, bo to jest komedia i to jest... Im się wydaje, że oni to robią na poważnie. Nawet jeśli robią komedię, to im się wydaje, że coś robią tak, że to jest śmieszne tak ogólnie, ale to jest taka komedia omyłek. No ale to trzeba mieć po prostu takie nastawienie. To... nie wiem, może po tym, jak już przekonasz się do Kevina Sam w domu, Szadzie, to później się przekonasz do Bollywood.
Jeszcze nie widziałem, wiesz. Znaczy, nie, to nie jest kwestia przekonania się, bo ja nic nie mam przeciwko, prawda? Podejrzewam, żeby mi się ten film spodobał, tylko jakoś nie miałem okazji, no i...
Ale a propos bollywoodzkich filmów, to właśnie problem jest taki, że te wszystkie filmy...
Próbowałem. Bollywoodzkie próbowałem i nie byłem w stanie. Tak jak nie jestem w stanie większych dawek doktora Who przejść, to jest podobny stopień naiwności, wiesz... Doktor Who, nie wiem, to jest tak jakby ktoś próbował robić fantastykę naukową, ale nie za bardzo nie wiedział, czy to robi dla dzieci i takie super naiwne to robi, czy to robi dla dorosłych. I są odcinki Doktora Who, które są powiedzmy dla mnie akceptowalne, ale większość nie jestem w stanie, a próbowałem wielokrotnie robić kilka podejść i to było tak naiwne, tak przewidywalne, tak...
Mnie po prostu przeraża, ile jest tych odcinków
Doktora
Who.
Zaczynasz od zera, czy z jakiegoś tam konkretnego momentu?
Doktora Who? Od tego z północnej Anglii, jaka się nazywa. Znaczy, nie od tych najstarszych, bo najstarsze to pamiętam jeszcze z telewizji i pamiętam jedno z moich z takich najbardziej traumatycznych przeżyć z młodości, to jak było chyba jak miałem 3 latka i zobaczyłem Daleków w telewizji. I tam był jeden odcinek Doktora Who, których chyba byli ludzie przerabiani na te roboty. Ja myślałem, że to jest naprawdę. Się strasznie bałem.
Czy w ogóle starego Doktora Who to ja bym pewnie obejrzał z takiego sentymentu, żeby zobaczyć jak właśnie takie klasyczne science fiction. Tak jak na przykład czasami mi się zdarza, że mam fazę na to, żeby obejrzeć odcinek Space 1999 albo serial UFO. Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle takie eksperymenty w dziedzinie science fiction.
Space 1999 kojarzę, bo to było w polskiej telewizji pokazywane.
Tak, no, tak. Także. To w ogóle odcinki, które nie miały ładu i składy, bo one nawet wtedy nie było czegoś takiego jak fakt, że serial musi być, że odcinki muszą być w jakimkolwiek chronologicznym sensie. Że czasami...
Ale ci polecam bardzo Twilight Zone, czyli też absurdną klasykę. Jest dostępna na Blu-rayu wszystkie sezony Twilight Zone od począwszy od lat 50. I tam są naprawdę niezłe rzeczy. Część podobnie jak Doktor Who, wyjątkowo naiwne i nieciekawe, albo wręcz śmieszne. Mhm. Śmieszne nie w sposób, że zabawne, tylko stanowiące taką, powiedzmy, autoparodię, ale bardzo duży odsetek porządnych historii science fiction i nie tylko science fiction, też powiedzmy horroru, czy też taki tak. Weird stories, jak to się mówi. Dziwnych opowieści i opowieści niesamowite, o tak może.
Czy moim w ogóle takim ulubionym serialem tego typu, czyli taką antologią takich opowieści właśnie w odcinkach, w każdym był inny, to była ta nowa edycja Outer Limits. To chyba się nie z tego świata, czy nie z tej ziemi, jak nie pamiętam polskiego tytułu.
No to Outer Limits w zasadzie też było oparte na schemacie z Twilight
tak,
Zone.
Tak, ale w ogóle Outer Limits miało starą wersję, znaczy było stare Outer Limits i później była ta nowa edycja. Tak samo jak Twilight. Twilight też miało jakby nową serię, która
tak, w latach 80. Tak. chyba, czy 90.
I Outer Limits mi się strasznie podobało, bo tam były takie rzeczy, które jak... Ja wyobrażam sobie, że to musiał, że takie uczucie, nie, jak ja miałem wtedy, kiedy ja oglądałem, kiedy byłem nastolatkiem, kiedy oglądałem te filmy, ten w ogóle ta czołówka, w której po prostu nagle widzisz śnieg w telewizorze i głos mówi ci, żebyś nie regulował tego odbiornika, no nie, że to jest to. I to po prostu robiło niesamowite wrażenie na mnie. I wyobrażam sobie, że takie wrażenie mogło być wywoływane na osobach, które czytały na przykład Lovecrafta, te niesamowite opowieści, te testymoniale jakichś takich niesamowitych zdarzeń, które się na przykład działy na przykład w Górach Szaleństwa i ktoś to czyta, że to jest takie, że to mogło do nich trafiać właśnie w taki sam sposób, jak na mnie trafiały te odcinki Outer Limits. To mi się strasznie podobało, bo na przykład oglądając Black Mirror, to ja zupełnie inaczej na to patrzę, jakby na zupełnie innej, nie ma takiego dreszcza, takiego, ja nie czuję strachu, o, przede wszystkim, że mnie tam nic nie przeraża, że ta wizja, że nie boję się, że to może być prawda, to co na Black Mirror.
Bo to jest prawda.
Tak, że to najwyżej po prostu oglądam jako taką wizję przyszłości, która może się zdarzyć, ale...
W przyszłym roku.
Tak, ale nie boję się jej efektów mimo wszystko, że jakby...
Już jesteś pogodzony.
Tak, dokładnie, tak, oczywiście, że ludzie tak, że ludzie machają już ręką na wszystko. Tak, że się niczego nie bałem. A o tyle mnie wtedy robiło na mnie niesamowite wrażenie. I to oczywiście była kwestia tego, że byłem młodszy łatwiej było na mnie wpłynąć przez coś takiego. No ale właśnie...
Pamiętam taki serial, co prawda on się pojawił, jak już trochę starszy byłem, więc tak na mnie nie działał, ale on właśnie wpasowywał się w ten gatunek. To się nazywało Gęsia Skórka chyba? To były właśnie takie obwieści z dreszczykiem, ale dla dzieci.
A, Goosebumps założenia. Chyba.
Goosebumps, tak. O właśnie, tak, Goosebumps. To ostatnio chyba film w ogóle się pojawił.
Tak, z Jackiem Blackiem.
Pełnometrażowy, którego nie widziałem. Ale pamiętam, że był taki serial. Jedyne, czego, co z niego pamiętam najbardziej, to że w czołówce był pies z jakimiś takimi dziwnymi oczami. Ale to było już, kurczę, jakoś w latach 90. albo i później.
Ja oczywiście za tym tęsknię, bo to było wtedy, kiedy byliśmy młodzi, no nie? Więc jakby to w naszej pamięci zostało zapisane jako coś niesamowitego, fantastycznego, no nie? A teraz też jest mnóstwo ciekawych, naprawdę fajnych rzeczy, tylko jakby jest mniej czasu, nie? Nawet rozmawialiśmy chwilkę przed nagraniem z Szardem, jakie ciekawe rzeczy na Netflixie można, prawda, odkryć. I opowiadałeś właśnie o jednym serialu.
Tak jest.
Jaki to jest dokładnie tytuł, bo ja to mogę przekręcić. To jest chyba...
Holistyczna agencja detektywistyczna Derka Gentlego na podstawie powieści Douglasa Adamsa. I jest film...
Czy to jest z... Ojejku, dziura w mózgu. Widzę aktora przed oczami.
Z Frodo, Eliza Wood.
Tak, właśnie. Elijah Woodem, właśnie, z Woodem.
Ale wiecie, że ja na początku zignorowałem... Przepraszam, Ryszardzie, ale tylko to wspomnę. Że ja na początku zignorowałem ten serial, bo ja myślałem, że to jest ten serial o tym, którym Eliza Wood ma... przyjaciela...
Psa,
tak, człowieka, czy coś takiego, ja nie pamiętam.
Tamten serial się nazywał... Ojejku, ja oglądałem 2 sezony jego.
ale
widzisz.
No, ale
w każdym... imię tego psa, kurczę, zaraz znajdę.
Tak, ale no, ta agencja holistyczna Derka Gentlego jest jednak zupełnie inna, chociaż też ma mnóstwo absurdalnego humoru. Ja widziałem do tej pory 2 odcinki. Nie wiem, ty Ryszardzie, ile miałeś okazji?
Obejrzałem całość i za jednym w zasadzie podejściem i jestem absolutnie zachwycony, nie mogę się doczekać kolejnego sezonu i mam szczerą nadzieję, że powstanie, bo to jest tak surrealistyczna jazda bez trzymanki, że oj, mógłbym długo o tym filmie mówić, wszystko mi się w nim w zasadzie podoba. Świetna fabuła, która jakby wszystkie wątki się łączą i to nie w sposób taki na siłę i to nie jest sztukowane, tylko wszystko ma sens i warto oglądać odcinki, które już się obejrzało, bo pojawiają się smaczki, których za pierwszym razem się nie widziało. Nie, naprawdę film jest znakomity, świetna gra aktorska, rewelacyjna obsada. No to jest
znaczy ja w ogóle
bardzo dobre dzieło,
nie
bardzo
jestem,
polecam.
Nie jestem nie tyle, że fanem, w tym sensie, że nie przeczytałem nigdy w życiu, wybaczcie mi, żadnej książki Douglasa Adamsa. Nawet,
żadnej?
Tak, nawet autostopem przez galaktykę. Więc ja w ogóle, ja widziałem ten film, ale ten film, ta ekranizacja autostopu jakby nie trafiła do mnie. Jakby
nie widziałem ekranizacji, natomiast autostopem cześć i dzięki za ryby, restauracja na końcu wszechświata, to czytałem po wielokroć. I Derka Gentlego jeden tom mam też, były chyba 3 tomy. Mhm. Nie pamiętam. Jest też film brytyjski, 4-odcinkowy, o którego istnieniu nie wiedziałem. Dowiedziałem się kilka dni temu, kiedy napisałem na Twitterze, jaki ten Dirk Gently jest super i się pojawiły pytania, czy chodzi o ten brytyjski. Mówię, nie, amerykański, nowy. No i ponoć ten brytyjski też jest fajny, acz inny. Bo ten amerykański, przygotowany przez Amerykanów, bo Dirk Gently jest Brytyjczykiem.
No właśnie to jest fantastyczne, bo on jest taki na wskroś brytyjski i wiadomo, że ten akcent
jest
jego...
Tak doskonały.
Tak, bo wiadomo, że ten akcent to tak strasznie to podkreśla, prawda, te głosy, nie? On się tak wyraża tak w taki... I nie chcę mówić dystyngowany sposób, ale on tak inaczej wykłada słowa, jak on mówi. Tak.
Mówi jak chłopiec grzeczny po dobrej szkole, po Cambridge czy po Oxfordzie.
Dokładnie. I to jest taki niesamowity kontrast do tego, co się dzieje na ekranie, ale tak jak powiedziałeś, to wszystko, co wygląda jak jeden totalny chaos, no ma jednak sens. I to jest ciekawe właśnie, bo zresztą tam Derek parę razy podkreśla, jaka jest jego metoda rozwiązywania spraw detektywistycznych i o co w tym wszystkim chodzi. To jest...
Holistyczne. Tak, wszystko ze wszystkim się łączy, ale tam jest więcej takich postaci jak Derek, jak na przykład jest Bart. Wyjątkowa postać zagrana przez panią Dourif. córkę Brada Dourifa,
tak.
Dosyć znanego aktora, i ona, jej kreacja holistycznej morderczyni, tak. Jest po prostu...
To jest fantastyczne, jak tam jest taka scena, jak ona udowadnia, że po prostu ona jej się nie da zabić, nie? I tam jest jedna taka scena, w której tak. Ona to udowadnia i pokazuje, to jest absurd, jak to oglądasz, no ale to pokazuje, że po prostu jest fizyka. W tym świecie, nie? Która, wiesz, ja tylko po prostu czekam, bo tam oczywiście na początku był zasugerowany element podróży w czasie, więc ja jeszcze do tego momentu nie doszedłem, ale no.
Nie będę ci psuł zabawy, ale to. Mhm. Nie będziesz rozczarowany.
Mhm, ja tylko dużo to, że film z psem to był Wilfred.
Wilfred, tak.
A tutaj pies też jest i bardzo pełni ważną rolę.
Tylko nie wiem, czy oglądaliście, ja absolutnie przypadkiem dzisiaj na to natrafiłem, bo jak wróciłem do domu i coś tam zacząłem na komputerze robić, to moja córka oglądała na Netflixie coś. I
Łowcy troli. To, że
dokładnie tak, zainteresowały mnie odgłosy. Wyjrzałem, zacząłem i się wciągnąłem absolutnie. Naprawdę mam zamiar to obejrzeć od początku, bo trafiłem gdzieś, jak ona tam w połowie sezonu. Takie czasy. Mhm. Natomiast byłem zaskoczony tym, że to jest Del Toro i że to po pierwsze wygląda naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze, jak na serial robiony.
A to wygląda jak ci, jak Łowcy Smoków trochę, nie?
Tak, wygląda trochę jak Łowcy Smoków. Mi też przypomina odrobinę scenki przerywnikowe z Naka z PlayStation 4. Mhm. Bo aha. To jest taki trochę podobny klimat w fantasy world.
No też jest bardzo fajnie zajmowane, zaciekawił mnie udział Guillermo del Toro, chociaż wolałbym, żeby on się zaangażował, nie wiem, w robienie Hellboya trzeciego niż serialu animowanego, ale...
Swoją drogą, Ron Perlman pojawia się voice actingowo w Łowcach Troli.
A widzisz, ja akurat w polskiej wersji językowej oglądałem, więc niestety nie... Nie widziałem, a kogo grać.
Nie, ja też widziałem fragmenty w polskiej wersji językowej, jak zacząłem googlać, co to za serial, to wtedy się o tym dowiedziałem.
Ja w ogóle nie widziałem, oprócz może paru odcinków The Strain. I też to jest chyba serial produkowany przez Guillermo del Toro. Więc,
a podobno jest strasznie słaby to akurat.
Mimo, że to jest słaby serial, to będę chciał kiedyś go obejrzeć, no bo jednak Guillermo del Toro. A co jeszcze ciekawego wyłapaliście na Netflixie?
Jak tak mówimy o filmach, serialach, to ja ostatnio, słuchajcie, miałem prawdziwy powrót do przeszłości, bo właściwie nie wiem, jak to się zdarzyło, ale obejrzałem w krótkim okresie blisko siebie dwa polskie filmy z gatunku starych polskich filmów z lat końcówki lat 80., właściwie początku 90., bo były to, uwaga, uwaga, Rozmowy kontrolowane i Ceka Dezerterzy. Oczywiście
to nowe filmy, panie, co jakieś stare, to są nowe filmy.
Nie, no lata 80, tak.
No to nowe.
Widziałem je oczywiście kiedyś, pewnie nie raz i nie pięć razy, i oglądając je ostatnio byłem kompletnie zadziwiony tym, jak wybornie, doskonale dalej to się ogląda. Przecież Ceka Dezerterzy to jest film, który ma 30 lat. Jestem zaskoczony, bo nie każde dzieło kultury się tak dobrze zestarzeje. No 31 lat, bo z 85 roku jest... są Ceka Dezerterzy, a oglądasz go dzisiaj absolutnie jak nowy film tak naprawdę.
Wręcz a ja byłem szczerze, na tym kinie lepiej. Jeszcze. Jak to weszło na ekranie, to ja w kinie na tym byłem.
No ale to...
Że
30 lat temu.
To lepiej niż dzisiejsze polskie filmy, które wchodzą do kin.
Tak. Ceka Dezerterzy byli od lat 12, więc mogłem już spokojnie chodzić. Mhm.
Mi brakuje tego, że w ogóle tak mało polskich filmów doczekało się takiego dobrego potraktowania, ponownego wydania, nie wiem, z taką pieczołowitością, no, trzeba dbać o takie perły, nie? Dlatego wszystkie, moim zdaniem, biblioteki, właśnie te filmy takie z tamtego okresu powinny być odnowione. Nawet jeśli nie wiem, no, nikt się tym nie interesuje, to może jakaś fundacja, która by to restaurowała, i taki archive.org, jak jest, nie wiem, czy kojarzycie, wrzucają tam różne materiały, które już są czasami w public domain i tak dalej, jakieś stare programy telewizyjne, stare filmy, tam jest gdzieś dostępne. Oczywiście nie wszystko w odświeżonej formie, ale no.
Tak. To ja koniecznie, jakby coś takiego powstało, to jest jeden z filmów polskich, który dla mnie jest dziełem wybitnym, wspaniałym i cudownym, wyjątkowym, czyli Hydrozagadka.
Mhm. Ale Hydrozagadka chyba wyszła na Blu-rayu, nie?
Na Blu-rayu chyba nie wyszła. Ja nawet jej na DVD nie widziałem, szczerze ci powiem. Może w jakiejś
na
gazecie?
DVD chyba na pewno wyszła, bo ale... ja ją kiedyś oglądałem na DVD.
Proszę?
Wydaje mi się, że na DVD chyba wyszła, bo ja ją chyba kiedyś widziałem na DVD.
Tak, ale... możliwe, ale nie wyszła, wiesz, taka wersja, chętnie bym na przykład przygarnął wersję z komentarzem pana Kondratiuka, z tymi aktorami, którzy jeszcze są na tym świecie, żeby też powiedzieli parę słów na temat swoich ról, bo to naprawdę wyjątkowy film. No. Wyjątkowy film. Kwintesencja surrealistycznego, absurdalnego humoru.
Ale właśnie widzę, że nie, jednak nie wyszła Hydrozagadka na Blu-ray. Wyszła w takim zestawie Telewizja Kino Polska. Nie wiem, czy kojarzycie. Tylko, że to są właśnie bardzo ubogie w formie zestawy, bo to jest po kilka filmów wydanych w takim jednym pudełku, takie zbiorcze wydanie. I te filmy, no, znaczy, powiedzmy, Hydrozagadka nie traci na kolorze, no, jakby jest czarno-biała, ale wiele filmów, które widziałem, na przykład ja mam taką serię właśnie chyba z tego Kino Polska o Panu Samochodziku. I tam jest po prostu, niedosterowany kolor, więc to wszystko po prostu wygląda jakoś tak...
A Pan Samochodzik i Temperiusze był w kolorze?
Właśnie, znaczy wiesz co...
On był czarno-biały.
Zaraz ci powiem, jakie tam były części. Tam,
wiesz, jak ja go oglądałem po raz pierwszy w telewizji, to zdecydowanie był czarno-biały, bo nie miałem kolorowego telewizora. jest jeden Pan Samochodzik, czyli Pan Samochodzik i Templariusze i serial i film, a resztę to są jakieś straszne pomyje, które z prozy Nienackiego zrobiły, nie wiem jak to nazwać. To się nie nadaje do większości do oglądania żadnego. A materiał wyjściowy, czyli powieści te, powiedzmy, klasyczne, czyli te, na którymi pracował Nienacki, bo później były jeszcze z 50 czy 60 innych książek, na którymi pracowała rzesza pisarzy, w tym m.in. Andrzej Pilipiuk, znany z Jakuba Wędrowicza, to jakoś nie, nawet do tego nie podchodziłem, ale te pierwsze 12 chyba tomów, znaczy może nie pierwsze, tylko te oryginalne 12 tomów, plus jeszcze Wyspa Złoczyńców zerowa, to jest
klasyka, tak. Nie, to w tym zestawie to jest Pan Samochodzik i Niesamowity Dwór. To niestety, tam jedynie co jest ciekawego w tym, to jest właśnie ten jego samochód, który jest takim amfibią, który na deszcz to prawda ma parasol, nie? Normalny samochód po prostu ma dach, nie? To ma parasol. Tam był chyba Atari chyba miał podłączone w ogóle taki komputer pokładowy, że jak była mgła, jakiś dym, to po prostu włączyła mu się taka wersja uboga pit stopa i tak dalej. No.
To kino kampowe, a nie, wiesz.
No, dokładnie. Pan Samochodzik, praskie tajemnice.
Bo w Temperiuszach był porządny, był bardzo porządny ten samochód. Znaczy wyglądał jak z demobilu wzięty i pasował do opisu z książki. Tak? Mhm.
Bo chyba taki najbardziej futurystyczny to był chyba w tym ostatnim, bo latające machiny kontra Pan Samochodzik. To było, sam gdzieś UFO się pojawiało, czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie to, ale on miał taki bardzo, bardzo futurystyczny samochód. I wtedy, jak ja oglądałem za dzieciaka, to mi się on bardzo podobał, to był ten, ale no tak jak mówię, no to wydanie jest absolutnie koszmarne pod względem właśnie jakościowym i na przykład klasyka polskiego science fiction też została wydana w takim zestawie Telewizja Kino Polska, DVD i też żadnego takiego jakiegoś przyłożenia się tego, że to wyglądało, nie wiem, Klątwa z Doliny Węża. Moim zdaniem to jest, ten film to już jest kultowy. On już po prostu jest tak zły, nie, że jest kultowy, ale mi się bardzo podobało to, że on miał taki polski Indiana Jones. No, był bardzo popularny w ogóle gdzieś w Rosji. Jakieś kupa pieniędzy zarobiło na tamte czasy, nie? Oczywiście.
No i był Roman Wilhelm.
No wiesz, więc to... właśnie, tam jeszcze było, kto tam jeszcze? Ewa Siedlecka chyba grała? Ojej, musiałem dokładnie sprawdzić, ale to był...
Sałacka,
przepraszam.
Chyba Sałacka chyba.
Tak, i to był fantastyczny film przygodowy, tam akcja w ogóle się w Paryżu działa, później chyba gdzieś w Wietnamie i tak dalej, i oni tam podróżowali po całym świecie. Oczywiście największy problem to był z tym końcowym tym smokowężem, który no wyglądał koszmarnie, ale... ale ja bym chciał, żeby to w ogóle dać temu filmowi drugie życie, zrobić właśnie, odświeżyć, wziąć te negatywy, poprawić kolor, wydać na Blu-rayu. Przecież wiem, że to jest okres, prawda, że za komuny, że tamto, ale brakuje mi po prostu czegoś takiego przyłożenia się do zachowania tej popkultury z tamtego okresu. W takim stopniu, żeby ona mogła przetrwać, żeby można było po nią sięgać, żeby to nie było tak, że wiesz, musisz chodzić na jakieś chomiki i tak dalej, gdzie ktoś ewentualnie nagra ten film, nie wiem, z telewizji i później go wrzucić do internetu, żeby była możliwość...
Nie wiem, z czego to wynika, ale jest kilka kanałów YouTube'owych, które chyba w jakiś sposób są uprawomocnione, trudne słowo, są w prawie do posiadania praw autorskich do tych filmów, dlatego że o tyle, ile inne fragmenty nawet filmów starych polskich potrafią być zajmowane na podstawie copyright claima, to te są kanały, które mają całe filmy tak naprawdę dostępne od początku do końca. To się tam, wiesz, nazywa na zasadzie polska kinematografia albo coś w tym stylu. No i tam tych filmów jest nawet sporo.
Mhm. Ale one przeważnie mają, znaczy one, niektóre są odnawiane cyfrowe, to, ale nie, no one nie są na przykład w wysokiej rozdzielczości albo coś. No to jest też kwestia tego, że większość z tych filmów to już jest nie zrzucana z materiału źródłowego, że nie jest skopiowana z negatywów, tylko gdzieś po prostu mógł to przerzucić z jakichś takich materiałów, może nawet z VHS-ów. No ale nie chcę się rozwodzić na ten temat. Musimy rozmawiać o tych rzeczy, które odkryliśmy na Netflixie. Tylko dodam, że na Prime jest bardzo fajny serial Bosch.
O Hieronimu Boschu?
Blisko. Harry Bosch. To jest glina, taki glina, prawda, z, jak to zwykle glina bywa, z bagażem, którego bardziej wychowało lica, jakieś poprawczaki i tak dalej, ale jest świetnym gliną. I choć czasami ma problemy z hierarchią w policji, to jednak poświęca się sprawom i rzeczywiście świetnie się to ogląda, bo to są takie seriale właśnie kryminalne, nie tak zwane procedurale, że w każdym będzie coś innego, tylko w tej pierwszej serii Boscha, którą ja widziałem, to jest tak, że mniej więcej jest jeden główny wątek i są jakby takie kilka dodatkowych, które się przeplatają razem, tak? Że jakby to się wszystko jakoś tam łączy, plus jakiś taki osobisty wątek tego głównego właśnie bohatera, tego Boscha, ale to wszystko ma ręce i nogi, bo jest poszukiwanie mordercy z jakiejś zbrodni sprzed 20 lat, jednocześnie zabawa w kotka i myszkę z seryjnym mordercą, który na początku, żeby zwrócić na siebie uwagę, jakby przypisuje sobie właśnie to morderstwo sprzed 20 lat. No to jest świetny serial. To Bosch absolutnie polecam. I polecam też drugi sezon Człowieka z Wysokiego Zamku. I to też jest jakby kolejna naprawdę warta uwagi pozycja, która jest dostępna na Prime. Bo to jest serial, który na początku zacząłem oglądać ze względu na stylistykę i na tę alternatywną rzeczywistość. Ale to na pewno wszyscy już kojarzą, o co chodzi, bo mniej więcej temat jest znany, czyli co by było, gdyby oś, czyli tam Niemcy, prawda, Japonia, wygrały II wojnę światową i między innymi podzieliły większość w ogóle świata między siebie, tak, i w tym Amerykę. I właściwie są Stany Zjednoczone, tam Pacyfiku, nad którymi panuje Japonia i jest oczywiście ta Wielka Rzesza, ta część Stanów właśnie pod kontrolą nazistów. Ale to, co mi się właśnie podoba, to jest technologia taka zainspirowana. No widać, że po prostu jak wojna się, powiedzmy, kończy w innym momencie niż na przykład w naszej rzeczywistości, to jakby technologia jednak trochę szybciej idzie, prawda? Bo wiadomo, że wojna jakby przyspiesza rozwój technologii, nie wiem, jakieś wynalazki i tak dalej. I to widać, to jest niesamowicie przedstawione. Więc wizualnie to jest bardzo ciekawy serial. I muszę przyznać, że jak wydawało mi się, że nic w tej fabule w drugim sezonie mnie nie zaskoczy, to jednak ten wątek z konspiracją, z Hitlerem, właśnie z tym człowiekiem Wysokiego Zamku i w ogóle co tam się dzieje, bo właściwie ten człowiek z Wysokiego Zamku...
A książkę czytałeś?
Właśnie nie, bo książka też zdaje się chyba nie ma zbyt wiele wspólnego oprócz właśnie tego głównego zarysu. Więc
osoby, znaczy, ja nie widziałem serialu na temat książki, czytałem wielokrotnie, więc...
No, więc...
Powiem tak, książka jest znakomita i trzeba ją przeczytać. To jest absolutna klasyka science fiction. Philip K. Dick w najwyższej formie, więc koniecznie.
Tu możecie zaskoczyć.
To nie jest gruba książka.
Tak, ale tu możecie zaskoczyć właśnie, że jakby przez to, że to jest serial, prawda, to oni muszą jakby rozwijać te wątki w innym kierunku, tak żeby to można było rozciągnąć. I naprawdę tam jest wiele ciekawych momentów. I szczególnie to jest to, że jakby ja kończąc pierwszą serię Człowieka z Wysokiego Zamku, byłem pewny, że wiem, kim jest ten człowiek z Wysokiego Zamku. Oczywiście w drugiej serii to się wyjaśnia i tak dalej, więc jakby okazuje się, że zupełnie się myliłem, ale jednocześnie w ogóle ta postać tego człowieka z Wysokiego Zamku, ona jest zupełnie w tle dla tej historii. to jest jakby, no nie chcę za bardzo zdradzać, no nie, bo jakby on, inni bohaterowie są eksponowani, jakby ta historia, o której jakby ten człowiek z takiego zamku coś więcej wie, jakby się toczy i ty to obserwujesz i no mi się bardzo podoba. Mi się bardzo podoba po prostu ta alternatywna wersja i coraz lepiej sobie radzą właśnie z tymi efektami komputerowymi w serialach, budując te tła, budując dekoracje, scenografię i tak dalej, że dużo więcej jest przestrzeni też pokazywanych, bo jednak ten cały serial chyba, albo tak w 90%, oprócz tam jakichś scen, które są robione jak, nie wiem, w jakimś domu, jakichś pomieszczeniach i tak dalej, to czy są w jakiejś fabryce, czy są w jakimś opuszczonym budynku, takim, gdzie jest większa przestrzeń, to wszystko widać, że trochę na bluskinach jest, a naprawdę no, robi to wrażenie. No, nie? Polecam zdecydowanie. No. Ale seriale serialami, filmy filmami. Widziałem, że Piotrze, ty zachwycasz się ostatnio jakąś taką ciekawą
tak,
grą.
Tak, i to jest moje odkrycie, absolutnie. Ja ten tytuł miałem gdzieś tam z tyłu głowy. Jakieś recenzje widziałem, coś tam raczej pozytywne, natomiast odpaliłem ją teoretycznie tylko, żeby zobaczyć, a skończyło się tym, że przez ostatnie trzy wieczory jakieś 3-4 godziny, czy tam nawet więcej, non-stop grałem, co dla mnie jest jakimś niewyobrażalnym ostatnimi czasy czasem. Mówimy o grze Shadow Tactics i tam jakiś podtytuł był sprytny. Na pewno coś z Shogunem. Natomiast nie pamiętam. Blades of the Shogun. Właśnie, tak. Jest to gra, która w największym uproszczeniu i skrócie można powiedzieć o komandosi w
feudalnej
Japonii. Znaczy feudalnej Japonii bardziej.
Albo Desperados w Japonii.
Tak,
albo Robin Hood,
albo tam Chicago, tam chyba 1930.
A tego nie znam, tej części.
Tak, była też taka gra, ona była trochę inaczej rysowana. W każdym razie, no jest to taka właśnie taktyczna strategia, w której mamy kilka postaci o zróżnicowanych umiejętnościach i musimy wykonywać jakieś zadania. Różni się to tym od tych starszych gier, że tutaj nie mamy statycznej mapy, jak w przypadku właśnie Desperadosów czy Robin Hooda, tylko tutaj możemy sobie kręcić o 360 stopni, więc możemy zaglądać z każdej strony na mapę. No oczywiście taki klasyczny core rozgrywki jest dokładnie taki sam. Po prostu mamy kilka postaci o różnych umiejętnościach i wykorzystując te umiejętności musimy wykonać cel na mapie. Mhm. Natomiast...
A to nie ma żadnej aktywnej pauzy i tak dalej, nie?
Nie ma. Tutaj ten jedyne, co jest takim nowum, to tryb, który się nazywa Cień Szogun, co, nie wiem, tam tryb cienia, coś w tym stylu. Polega to na tym, że kolekujesz, znaczy inaczej, nie kolekujesz. Możesz każdej z postaci dać jedno zadanie, które w momencie, w którym naciśniesz Enter, to wykona. Czyli dajmy na to, jeżeli mamy na przykład trzech strażników, którzy stoją obok siebie, to możemy każdej z naszych postaci zająć się każdym z tych strażników, po czym naciskamy Enter i wszystkie nasze postaci robią to w tym samym momencie.
A, no to bajka.
Tak, czy na przykład właśnie to się częściej wykorzystuje, że my własnoręcznie robimy coś jedną postacią, a chcemy, żeby druga postać w odpowiednim momencie zrobiła coś innego, na przykład oślepiła kogoś, tak? Więc my sobie jedną postacią idziemy, naciskamy Enter, wtedy druga postać oślepia i możemy przejść przed oczami, a przełączanie się pomiędzy byłoby zbyt dużym utrudnieniem.
Właśnie tak patrzę, to graficznie wygląda bardzo, bardzo wersyjnie i rzeczywiście jakbym zobaczył te zdjęcia, to bym na początku pomyślał właśnie Komandosi albo Desperado. Tylko, no... Nie wiem, ile lat już upłynęło od pierwszych Komandosów? Pamiętacie pierwszych?
20? To jakieś lata 90 chyba, początek.
Bo ja wiem, że najwięcej czasu właśnie z pierwszymi...
20 lat jakieś, tak. Komandosi to jest 97 rok, 96.
Ja najwięcej czasu z Komandosami. W ogóle ja byłem wtedy to no, tak zakochany w tej grze, jak piękna grafika, w ogóle wszystko idealne, cudowne. Ale te kolejne części jakoś mi w ogóle nie zapadły w pamięci.
Dla mnie zabiło te gry 3D, dlatego że Desperados pierwszy mi się strasznie podobały, a Desperados drugie, które były właśnie w pełnym 3D, były dla mnie absolutnie wręcz prawie, że niegrywalne.
No właśnie, bo jak teraz patrzę na te zdjęcia z Shadow...
Komandosi trzeci też byli w 3D, pamiętam. No.
Tak, trzeci, pamiętam, że grałem w pierwszych i w drugich, natomiast trzecich w ogóle nie pamiętam.
No bo właśnie...
Tam z tą serią też się działo później jakieś złe rzeczy, że tam chyba jakoś się pojawiła jakaś gra w zupełnie innym gatunku.
Ja w ogóle patrzę na te zdjęcia w Shadow Tactics i no, mówisz, Piotrze, że one są w pełni też 3D, że można obracać kamerę jak się chce, tak? Że, czy one
nie,
są na
nie,
sztywno?
To jest tak, że możesz robić obrót kamerą o 360 stopni. Możesz się przybliżyć, oddalić, albo to nie jest tak, że możesz sobie, wiesz, postawić kamerę na ziemi i patrzeć w niebo, tylko możesz po prostu zrobić
ale jest w pełni, tak, że nie ma przeskoku.
Płynny. No. Nie ma czterech kamer, tylko jest po prostu
płynny. Bo dopiero teraz ta technologia jest taka, że ta gra wygląda tak dobrze, jakby była rysowana, tak jak właśnie były te pierwsze części Komandosów, a jednocześnie masz tą możliwość tego obrotu kamery, tego spojrzenia z każdego kierunku. Ślicznie wygląda.
Nie, gra jest bardzo ładna, gra się w nią bardzo podobnie jak w te gry, ale przez to jak w te wspomniane przed Komandosów czy też Desperados, no ale szczerze mówiąc ja w ogóle nie kojarzę tego typu tytułów ostatnimi laty.
A czy w ogóle gra, tutaj każda misja to jest jakieś takie wyzwanie, czy to jest jakaś jedna wielka formuła?
Masz historię tam jak najbardziej, która z misji na misję się dzieje i na początku jesteś postacią, która jest jakimś najemnikiem, który ma wykonać zadanie wpuszczenia szturmujących sił szoguna właśnie na zamek. No i później tam się zaczyna dziać historia związana z jakimś zdradą, jakąś tajemnicą, jakimiś wrogimi siłami. Mhm. Oczywiście są i skryte zabójstwa, jakieś kradzieże, przekradanie się dachami. No, klimaty wiadome i jak w to się gra też mniej lub bardziej wiadome. Natomiast no, nie ma takich gier ostatnio i okazało się, że mi bardzo tego brakowało. Bo wciągnąłem się niesamowicie. A przez to, że gra nie ma żadnych bugów ani błędów i gra się w nią bardzo przyjemnie, to polecam.
Patrz, tak zrzutem na taśmę, prawda, być może wskoczy do twojej listy gier prawie minionego roku. Jeszcze parę nam dni.
Właśnie to, co jest też miłe, to, że jest voice acting oryginalny, że się tak wyrażę, czyli postacie mówią po japońsku. Znaczy możemy sobie wybrać, czy mówić po angielsku, czy po japońsku. Ja sobie wybrałem, że mówię po japońsku i przyjemnie się tego słucha, bo nie mam zielonego pojęcia, co mówię. Bo
a tak naprawdę to są teksty wzięte z reklam McDonalda i oni mówią...
Jest to bardzo możliwe. Jest to bardzo możliwe.
Jest też drugą stronę, jak restauratorzy próbują przygotować menu dla osób władających chińskim, znaczy dla Chińczyków najczęściej. Za pomocą ich pisma i widziałem tłumaczenie zrobione przez Chińczyka właśnie takiego menu. No i większość pozycji była dobra, ale było jedno zapisane piktogramami, które tłumaczyło się na angielski fuck the duck until exploded.
Tylko co to zadanie było? A co do Szoguna, jeszcze, do Shadow Tactics wracając, to jeszcze nie skończyłem tytułu, mówię, 3 wieczory, przyszedłem chyba 8 misji? Nie wiem ile jest, nawet nie sprawdzałem. Natomiast gra, teoretycznie rzecz biorąc, zachęca do grania w nią więcej, dlatego że każdy etap, po pierwsze, ma takie mini wyzwania związane z tak jakby co masz wykonać w trakcie tej misji, czyli na przykład, nie wiem, otworzenie wszystkich tajnych przejść, albo wejście w dwa jeżdżące wozy, albo tam, nie wiem, skorzystanie z jakiejś konkretnej broni, a oprócz tego są takie wyzwania, nazwijmy to główne, czyli na przykład skończyć misję w 15 minut, albo w ogóle nie wchodzić do wody, albo w ogóle nie używać jakiejś umiejętności którejś z postaci. I te główne challenge, cały myk polega na tym, że zazwyczaj one absolutnie przekreślają pierwszą rzecz, która przychodzi tobie do głowy, jeśli chodzi o rozwiązanie misji. Mhm. Czyli na przykład jest misja, w której trzeba zabić pewnego urzędnika, no i gra tobie mówi od razu w rozmowie między postaciami, że możemy albo tam wejść tutaj i go odstrzelić, albo możemy zatruć herbatę, którą pije. I challenge polega na tym, nie odstrzel go, ani nie zatruj herbaty.
Właśnie tak sobie myślę o tym, szczególnie jak powiedziałeś o tym Shadow Tactics, o tych challenge'ach, to sobie pomyślałem o Hitmanie. I z tego co pamiętam, Piotr, tam grałeś te pierwsze epizody, nie wiem, czy nadal jeszcze
wracasz. Ja grałem w betę i później cały czas czekałem i właściwie dalej czekam na obniżki sezonu, bo jak najbardziej...
Ale już są niezłe, teraz za 100 zł może, 120 tak, chyba.
I powiem szczerze, czekam do połowy stycznia, bo zakupiłem coś, co się nazywało Square Enix Holiday Surprise Box, w którym to dostałem po pierwsze pierwszy epizod Hitmana, tam prolog plus pierwszy epizod, po drugie dostałem zniżkę 50% na zakup Hitmana, ale w okresie pomiędzy połową stycznia a końcem stycznia. Więc jeżeli wtedy okaże się, że będzie jakaś promocja, albo będzie to właśnie wychodziło tam około tej stówki, to chyba na będą go. Bo podobno jest bardzo dobrą grą.
Ja słyszę w ogóle same superlatywy, w ogóle tam wszystko, co zrobiła się w tym Hitmanie, no, podoba się tym ludziom, którzy właśnie lubią Hitmana tego tak klasycznego, takiego, którym, wiesz, rozwiązujesz problemy, tak, na kilka sposobów i no, jest super, no ale...
Mi się beta wyjątkowo podobała, natomiast no niestety nawał premier i brak czasu jakoś nie pozwolił mi zagrać w czasie.
Mhm. Ja nie jestem zresztą w stanie grać
Hitmana. Teraz była, nawet jak była ta premier, to teraz te obniżki steamowe, to tak się zastanawiam, no dobra, kupię teraz go, ale i tak nie zagram w niego przez najbliższe dwa miesiące, to już mogę poczekać do kolejnej obniżki.
Tak, tak. Zamiast, Rysławie, nie lubisz zabijania takiego właśnie?
Nie o to chodzi. Ja bardzo lubię skradanki typu Thief. Thief jest dla mnie jedną z najlepszych gier w ogóle wszechczasów. Dishonored, obie części, to są cudowne gry. Natomiast dla mnie Hitman ma jedną rzecz, która jest jakby głównym, jakby to powiedzieć, główną wadą ogólnie całej serii. I główne założenie gry jest tak durne, że nie pozwala mi przejść, nie pozwala mi zawiesić niewiary tak, żebym był w stanie w to grać, bo fakt, że wszystkie postacie z gry nie widzą tego, że ten gość, który przechodził obok, to jest ten sam gość, znaczy nie potrafią zauważyć, że na przykład jedyną zmianą z tego zabójcy jest założenie czapki i nagle wszyscy uważają, że to jest ktoś inny niż był przed chwilą, tak? Albo on nawet nie używa żadnej charakterystyki, wiesz, on się nie charakteryzuje, on cały czas wygląda tak samo. A to ubierze czapkę, a to nie, zmieni ubranie, cały czas jest łysy i ma wytytułowane kody kreskowe z tyłu szyi. Po prostu jakby, jak zobaczysz na ulicy takiego typa, to od razu zapamiętasz i od razu jakby rzuci ci się w oczy i od razu będziesz wiedział, że coś jest podejrzanego, a tam totalnie nikt nie zwraca na niego uwagi. Nie wiem, no.
To jest takie pokolenie po superbohaterskie, wiesz, że nikt nie rozpoznaje Supermana w Clarku Kencie.
Wchodzi w tłum i, no tak, ale wiesz, Superman się lepiej maskuje niż Hitman, no.
Po okulary zakłada.
Tak.
Zakłada okulary i garnitur, tak, a ten chodzi, jak strój Supermana, powiedzmy, kiedy pracuje, a strój Clarka Kenta, normalny, to jest duża różnica, tak? A tutaj, czyli jakby osoby, które widziały Supermana, niekoniecznie mogą skojarzyć Clarka Kenta, który jakby ma zupełnie inny strój. Natomiast tutaj, no, nie tak, ma żadnej różnicy. Jeszcze ta łysa pała sprawia, że ta świecąca się glaca.
Wiesz, bo bardziej chodzi o to, że on nie przebiera się za konkretne osoby. Czyli on na przykład nie ma wyglądać jak na przykład ta osoba. On po prostu zmienia stroje i po prostu on ten strój ma odwracać uwagę, że jak widzisz gościa na przykład w stroju szofera, to aha, to jest kierowca, więc po prostu i ta twarz, która
ale
po prostu nie
jego
ma żadnych...
zachowanie jest tak jakby groteskowe i tak wzbudzające podejrzenia, że na przykład grałem w któregoś tam, chyba nie pamiętam, Blood Money czy któryś tam, i tam była taka misja, że w posiadłości jakiegoś barona narkotykowego, gdzie było przyjęcie dla wielu osób. No tam się on krążył wśród tych osób. Takich osób, powiedzmy, było kilkanaście, może kilkadziesiąt. Wyróżniał się totalnie. Nikt na niego nie zwracał w ogóle uwagi. Ubrał czapkę i już wszyscy uważali, że jest kimś innym. Ubrał coś innego i już zupełnie nikt nie zwracał uwagi, prawda? Zabił kogoś na oczach strażnika. Wystarczyło, że założył czapkę. Strażnik już, wiesz...
W Absolution to już takie numery nie odchodziły raczej w tej poprzedniej części. Plus chyba w prawie każdym Hitmanie zawsze było jedno z wyzwań, które polegało na tym, żeby w ogóle nie korzystać z tych strojów, tylko dokonać morderstwa, nikt ma cię nie zauważyć i jeszcze nikt ma cię nie zaatakować.
Ale wszyscy cię widzą, tak, że nie możesz się skradać przecież tak jak, nie, jak Thiefie czy Dishonored, nie? To nie jest tak, czyli masz być
tam jest cover, skradanie takie za osłonami. Jak kurczę, już nie pamiętam różnicę pomiędzy tym, jak to było w Absolution, a tak jak było, mówię, tu grałem tylko w betę i to, kurde, w zimie. Nie. Ale wydaje mi się, że tam jakieś skradanie za osłonami chyba na pewno było.
W ogóle podobno ten humor jeszcze dodatkowo właśnie gdzieś w tym jest, w tym nowym Hitmanie i wydaje mi się, że to wszystko, że chyba ten humor to jednak taki absurdalny zawsze był obecny, nie? W tej
zawsze
serii.
Zawsze to miałeś zadanie w stylu na przykład, wiesz, zabij kogoś zrzucając go, nie tak. wiem, do muckarki. Tak,
tak albo utop kogoś w toalecie.
Jeszcze bym zrozumiał, znaczy był w stanie przyjąć te założenia popularne, gdyby Hitman, ten główny agent 47, był osobą, która jest nijaka. z wyglądu, tak? Jest przeciętne, a on się tak nieprawdopodobnie wyróżnia w każdej sytuacji, że trudno mi uwierzyć w to, trudno mi uwierzyć w to, że w świecie gry takie osoby są traktowane jako całkowicie przeciętne i w zasadzie wszyscy patrząc na nią od razu zapominają, jak wygląda, no, bo to jest...
Swoją drogą to też ciekawe, bo teraz jeśli chodzi o sprzętowe, czy tam techniczne możliwości, to nie byłoby z tym żadnego problemu, żeby nasz główny bohater również przyklejał sobie brodę i zakładał peruki.
Przyklejał brodę, zakładał peruki, zakładał okulary, wiesz, jest mnóstwo możliwości. Był aktorem, nie wiem, garbił się, udawał starca, zmieniał płeć, w sensie ubierał stroje kobiece, chodził jak kobieta. Jest mnóstwo możliwości, które można by tutaj wrzucić, gdyby ten nasz zabójca był, powiedzmy, jakimś zdolnym aktorem. A to by było moim zdaniem bardzo ciekawe, na przykład jak podejść do jakiegoś typa, który na przykład lubi otaczać się kobietami, ucharakteryzować się za kobietę, uczyć się chodzić jak kobieta na przykład, nie wiem, no... Czy też, powiedzmy, że może przebrać za dziecko, to byłoby trudne, ale nie wiem, ubierać się jak jakiś nastolatek, żeby wejść, w grupę nastolatków, nie wiem, jeździć na desce, żeby wejść w środowisko skaterów, albo chociażby tylko, nie wiem, być w miejscu, gdzie pojawia się cel i jak być niezauważony, powiedzmy, że to jest na jakimś placu, gdzie jeżdżą skaterzy, no to się przebiera jak skater, wiesz, bierze deskę, jeździ i w ten sposób wtapia się w tłum rzeczywiście, a nie wszystko jest tak naciągane, tak udawane, tak niewiarygodne, że po prostu, mimo że to jest, podejrzewam, fajna gra, odbiera mi chęci do zabawy.
Ale mi się wydaje, że po prostu tak ze wszystkim musi być, nie? Że niestety, jakbyśmy zbyt dużo analizowali, tak jak, ja nie mówię, że za dużo tutaj właśnie, tak, za poważnie do tego podchodzisz, bo to też czasami... tak trzeba, ale...
Do poważnych gier podchodzę poważnie, do niepoważnych nie poważnie.
No właśnie, bo mi się wydaje, że to jest taka średnio poważnie, że to jest ta konwencja taka, że mamy gościa, który jest łysy, prawdopodobnie pozbawiony absolutnie uwłosienia, więc jak jest niemal jak kosmitą, który w momencie, kiedy zakłada jakiś suit, to jest jak kameleon dla ludzi. Być może jakieś on feromony wypuszcza i tak dalej, tylko nigdy nie powiedzieli, które powodują, że ludzie przestają...
Pamiętam, to było w filmie, ale absolutnie na 100% gdzieś padło hasło, że ktoś miał... Była kwestia, czy to było w książce? Tak, to przepraszam, to było w książce, w kryminale Joe Nesbo, gdzie poszukiwany przez nich morderca ze względu na chorobę genetyczną miał taką budowę kości policzkowych, tam mięśni na twarzy i tak dalej, że dla każdego wyglądał w lekko inny sposób. To może tutaj jest
taki dyzonans lore
gry. Problem dla mnie jest taki, że im gry stają się bardziej realistyczne i wyglądają lepiej, tym moje zawieszenie niewiary wymaga więcej też. Mhm. Wymagam więcej od gry. Na przykład gram teraz w Uncharted 4, bo sobie obiecałem, że skończę przed końcem roku, bo ta gra jest przepiękna, absolutnie przepiękna. Tak. I w najlepszych momentach dochodzi do poziomu gry roku, by za chwilę spaść do kaszany roku. Są tam chwile takie, że po prostu mam ochotę cisnąć padem. Są tak, złe. Tak złe. I tam są tak nieprawdopodobne kretynizmy fabularne, znaczy może nie fabularne, bo sama ogólna oś fabularna nie jest zła, natomiast rozwiązania takie ułatwiające życie, jak na przykład te nieszczęsne skrzynie na kółkach znajdowane w każdych podziemiach, takie jakby z podstancy z Ikei wzięte, prawda? Tutaj jestem piratem, pozamawiam 20 skrzyń na kółkach dla przyszłych podróżników, którzy będą się przedzierać przez moje miasto.
Ale jaka to jest wizja, bo wątpię, że w ogóle te kółka wtedy takie istniały, że te skrzynie ktoś przygotował.
Strategicznie umieszczone miejsca, po których akurat wiesz, wszystko się wali, ale akurat tutaj w tym miejscu mamy punkt do zaczepienia naszej liny.
Ale właśnie to jest ciekawe, że oni nie wykorzystali tego, że częściej po prostu nie wykorzystuje się tej liny gdzieś tam z hakiem, prawda, jakiegoś harpunu.
Ale wiesz, ale to jeszcze nie koniec, bo są miejsca, w których scenarzyści nie przewidzieli tego, że akurat nie skacze, nie wiem, nie wykonuje rodziny akrobacji i wtedy Nathan Drake nie potrafi podskoczyć na więcej niż 10 centymetrów. Podchodzi do półki i wiesz, i robi takie, wiesz, jakby miał nagle przywiązane do pasa 100 kg, po prostu nie jest w stanie się wybić w powietrze, by za chwilę, wiesz, robić skoki na 10 metrów i jeszcze dodatkowo akrobację. To mnie razi, taki brak konsekwencji, że jeśli już coś robimy, to róbmy to jakby w pełni, jako pełen produkt. A tutaj mamy w zasadzie 2-3 gry. Mamy bardzo fajny element eksploracji z przepiękną grafiką, z fajną, powiedzmy, akceptowalną fabułą, bez większych durnot. Mamy koszmarną walkę. Absolutnie, moim zdaniem oczywiście. Są pewnie osoby, którym się to podoba, ale jakby mając do wyboru Gears of War chociażby i Uncharted, to Gears of War wybieram zawsze. Mhm. I mamy też na przykład świetne sceny pościgów, jakby takie sekwencje akcji, gdzie się dzieje mnóstwo rzeczy naraz i trudno to ogarnąć, ale to wygląda super. I mamy grę złożoną z trzech elementów, które za wyjątkiem tej walki moim zdaniem są dobre, ale nie do końca do siebie dopasowane, no bo są pewne rzeczy, które no właśnie jak te skrzynie, jak te strategiczne rozmieszczenie miejsc, w których nasz Nathan może się wdrapywać i by za chwilę nie mógł się wdrapywać totalnie na nic, mimo że stoi obok, powiedzmy, biblioteczki. Przed chwilą się na takie wspinał, tak? A teraz nagle jest... Nie może, bo scenarzyści uznali, że w tym momencie akurat mam eksplorować i patrzeć się wokół, a nie próbować poskakiwać. I to jest rażące, tak? Brak konsekwencji. I jakby to wybija mnie strasznie z imersji. I to powoduje, że mimo, że ta gra ma wielkie zadatki na wspaniałą filmową przygodę, gdzie wciąga mnie w ten świat, ja się czuję co chwilę wyrzucany z tego świata. Mnie najbardziej... Co chwilę zostaje cios w japę.
Znaczy mnie irytowała walka, bo w pewnym momencie za często ginąłem.
Walka jest straszna.
I przyznam, że końcówka też była taka zabawa, no nie, że czasami nawet włączałem to takie automatyczne celowanie i bawiłem się w Tarzana, bo tam później się pojawiają takie wielopoziomowe przestrzenie, takie mapy, gdzie możesz po skałkach właśnie skakać, wisieć, huśtać się i tak dalej, to wtedy walka w ogóle nabiera takiego innego rytmu, takiego jest przyjemniejsza niż taka właśnie niż taka strzelanina z zasłonami. Ale powiem ci tak, fabuła ci to wszystko wynagrodzi, dlatego że historia jest no, świetna i ma przepiękny epilog, więc na pewno ostateczne jakby wrażenie mi się wydaje, że jednak będziesz miał bardzo dobre o tej grze. To, co mnie w ogóle w takich grach denerwuje, w ogóle w filmach przygodowych i to jest to, że na przykład w ogóle nie ma poszanowania dla zabytków klasy zerowej. Tak jak się niszczy, prawda, te wszystkie monumenty, no przecież to, co się dzieje z tą wieżą, prawda, tam w tym mieście na Madagaskarze, no nie, to jak po prostu absolutne rzeczy nie do odbudowania. No, zostają no, w proch rozsypane. Jak w ogóle w filmach czasami widzimy, że ktoś ma jakiś manuskrypt, jakąś absolutnie, i im się spieszy, więc nie mogą skopiować, nie mogą zabrać tego manuskryptu, to co robią, rwą kartkę, prawda, z bezcennego dzieła, no nie, z jakąś...
A, to jest... kolejna rzecz. Mamy 2016 rok, gra prawdopodobnie w tym samym roku się dzieje. Bracia w pewnym momencie chcą zrobić zdjęcie tego, ale nie mają aparatu, telefonu, wobec tego Nathan musi coś narysować, znaczy swojego brata w dybach, tak? Taki żarcik. No ale no bez jaj, no ja mam uwierzyć, że
ale tam
mają
akurat, co, to
X karabinów, a nie mają telefonu.
Z jakiegoś powodu nie mieć telefonu, bo tam motyw robienia zdjęcia telefonem się wielokrotnie pojawia i nawet tego, że zasięgu gdzieś nie ma, bo jest w piwnicy.
Mhm. No właśnie, ale nagle nie było, że wiesz, zgubili telefon, to jest ważna informacja obecnie, tak? I nie mogą się skontaktować, są na wyspie gdzieś u wybrzeży Madagaskaru, nie wiadomo gdzie, i nawet się ze sobą nie mogą skontaktować, bo nie mają telefonu. Nie było tego powiedziane. Nagle, nie mam aparatu, tak? No kurde, no, głupota, ja zdaję sobie sprawę, że dla niektórych osób to może być straszne czepiastwo, ale gdyby to była słaba gra, to mi to nie przeszkadzało, tak? Natomiast to jest gra, która aspiruje do bycia wyjątkową, wybitną i momentami sięga tego poziomu, nawet go przerasta, by po chwili no spaść jak nie, jak
znaczy to jest,
jakiś paralityk ze schodów. No.
Zgodzę się, straszne. Że rzeczywiście w momencie, kiedy większość tych zagadek takich środowiskowych sprowadza się do tego właśnie do przesuwania tych skrzyn na kółkach, to świadczy o tym, że poziom na przykład wiesz, fabularny Uncharted w ogóle nie szedł w parze właśnie z pomysłem na jakiś taki, na tą rozgrywkę w tych elementach właśnie, gdzie trzeba coś pomyśleć, coś poprzestać, bo ja nie pamiętam w ogóle, żeby w Uncharted była jakaś taka zagadka logiczna, która mi sprawiała w ogóle jakikolwiek problem. Zupełnie inaczej na przykład niż w Tomb Raiderze, bo w Tomb Raiderze się pojawiają takie momenty, że naprawdę trzeba pogłówkować, a jeszcze jak ktoś...
I jest walka fajna w Tomb Raiderze też, tak. Przy okazji.
Tak, więc...
Znacznie lepsza walka jest w Tomb Raiderze.
Znaczy, tu już jest kwestia tego, jak co preferujesz, no nie? Bo mi się wydaje, że w Uncharted po prostu jest walka generalnie jest dobra, tylko kwestia jest tego, że zawsze musisz mieć to wyzwanie, że coraz jest więcej przeciwników, coraz więcej, wiesz, ta słynna taka, nie chcę używać słowa na M, macica, no nie, ale już powiedziałem, to trudno, która wypluwa tych wrogów i oni, i nagle w tej dżungli, gdzie widziałeś patrolujących 3-4 gości, których jakbyś chciał się postawić, to możesz ich ominąć i to w Uncharted możesz zrobić, bo pojawiają się takie momenty, że nie musisz walczyć, że ja parę razy już tak zobaczyłem, że jest jakaś taka ścieżka, gdzie mogę gdzieś dookoła gdzieś przejść po cichu i tak dalej, nie muszę walczyć, to robiłem, bo w momencie, kiedy zaczynasz walczyć, to nagle oni się pojawiają jakby, nie wiem, jakiś desant spadochronowy, że nagle jest po prostu ich 20, 30 i tak dalej. Później, jak patrzysz, nie, w tych podsumowaniach, bo już nie pamiętam, czy akurat to jest w Uncharted, czy nie, że masz nagle to podsumowanie, ile osób zabiłeś, nie? I to, z tego się oczywiście robi.
No jest to z tego gdzieś tam. Tylko właśnie, bo to wszystko, absolutnie, Rysław, masz rację z tymi argumentami, tylko z drugiej strony wcześniej padło hasło zawieszenie niewiary i tak naprawdę to się o to rozbije, bo patrząc w ten sposób, to 90% albo i nawet więcej gier czy filmów przygodowych można zniszczyć. Nie, dowolny tak. Film przygodowy, gdzie mamy poszukiwacze skarbów, to biorąc pod uwagę to, że oni wchodzą zawsze do opuszczonego od 200, 300, 500 lat
i świecą się
pochodnie, tak? I świecą się pochodnie, albo wszystkie mechanizmy działają bez najmniejszego zarzutu, do momentu, w którym muszą uciekać, bo wtedy wszystko zaczyna się walić i akurat tak układa się walenie tego, że bez problemu to się udaje, to z punktu widzenia rzeczywistości czy racjonalnego to jest bez sensu. Natomiast
nie zgodzę się. W Indianie Jonesie tak nie ma. W poszukiwaczach zaginionej arki tak nie ma. W ostatniej krucjacie tak nie ma. Tam pewnie można by, jakby człowiek szukał specjalnie jakichś błędów logicznych, to można by pewnie znaleźć, ale tam jest to wszystko na takim poziomie, mówię oczywiście o filmach, nie o grach, że człowiek chłonie całą historię i nie zastanawia się. Gdyby Uncharted 4 było grą wybitną, to bym mnie te drobiazgi nie wybijały z imersji. Natomiast kurde, no, one są tak, one tak walą po oczach te błędy i wynikające nie z tego, że to jest słaba gra, tylko dlatego, że projektantom się nie chciało, no bo kurde, nie wierzę, że te nieszczęsne skrzynie na kółkach czy inne elementy projektu gry czy projektu poziomów nie można by zrobić inaczej.
Który został o to oparty, tak samo jak w The Last of Us, mnie zawsze to gdzieś tam w głębi duszy bawiło to, że tratwy, po których trzeba przypomnieć jakiś fragment, akurat zawsze pojawiają się w tym momencie, gdzie powinny się pojawić.
A nie wiem, czy zauważyłeś, w The Last of Us wszystkie samochody, wszystkie wraki, które znajdujesz, są dokładnie takie same. Nawet mają takie same rejestracje.
To jest ciekawostka, ja nigdy na to nie zwróciłem uwagi.
No ja niestety zwracam na takie rzeczy uwagę. No,
ale to jest, jak już się raz zobaczy, to tak, to fakt. Jak już raz zobaczysz, że rejestracja się powtarza, to później właśnie wszystkie rejestracje rzeczywiście ci się rzucają w oczy i tam.
I na przykład w grze Infamous zauważyłem, to wyjdę teraz na jakiś świra, który patrzy na totalne pierdoły zamiast się jakby wciągać w grę. Zobaczyłem, że odbicia świata gry są robione też oszustwem, tak? Że jak są w szybach, coś się odbija, to tak naprawdę nic się nie odbija. No, że to już nie będę dokładnie opisywał. Aż chciałem.
Ale nie, rozumiem cię, bo ja na przykład teraz grałem w Hardline, przeszedłem Hardline w ogóle. Fajna gra, jeśli chodzi o te epizody, prawda, tą historię, ale jednak jako shooter, jako pomysł w ogóle też na grę tak słaby, ale tam też są takie rzeczy, że na przykład patrzyłem specjalnie w lusterko wsteczne, tak, czy coś tam odbija i tam niby coś się rusza i tak dalej i widzę jakiś słup, jakieś lampy, jakieś ten, wie. To oczywiście to jest rozmazane, że tam jakieś bardzo szczególnie widzę. Wychodzę z samochodu, za mną ściana. No i to jest kwestia tego, czy to jest po prostu tak gra, wiesz, że nie dało się tego zrobić, czy to jest jakieś, czy dochodzą do wniosku projektanci, że nie wiem, nie warto zbyt wiele czasu na to poświęcać, bo ktoś na to nie zwrócił uwagi, a później się okazuje, że jednak takie drobne elementy też są ważne. Dlatego na przykład...
I na przykład jest taka gra, która wyszła w tym roku, która unika takich pułapek i oczywiście jakby całe jej założenie opiera się na tym, że istnieją siły paranormalne, jednak nie ma takich luk dziwnych w rozumowaniu i w projektowaniu poziomów, które są niesamowicie spójne i mówię tutaj o Dishonored 2, który jest grą fenomenalną, zwłaszcza dlatego, że ma genialnie, absolutnie genialnie zaprojektowany ten świat, który jest z tyłu. Mhm. W przypadku Uncharted 4 jest, coś się dzieje w tle, ale tak naprawdę to są tylko dekoracje, a w przypadku Dishonored, ja wiem, że zupełnie inne gry i zupełnie inne gatunki, ale wiem, że tam z tyłu podświadomie tętni życie jakieś, tam coś się dzieje.
Ale z drugiej strony sam sobie pretekst fabularny, że nagle absolutnie znikąd pojawia się tam ciotka, czy kimkolwiek jest główna złapani w drugiej
proszę
części.
Proszę pana, czy pan grał w to w ogóle?
No nie, ja jeszcze nie grałem, czekam, ale...
Nie, to nie jest znikąd, to nie jest znikąd, to wszystko jest, wszystko ma swoje źródła jeszcze w pierwszej części, więc ja ci nie chcę psuć zabawy, ale nie, tam nie ma, właśnie i to mnie zachwyca, że wszystko jest przemyślane, wszystko do siebie pasuje, każdy element ma swoje miejsce, to nie jest tak, że dupniemy tam coś, bo pasuje, albo nasi projektanci nie wiedzą, jak gracz mógłby się tam dostać, to weźmie, przyleci wielki bocian i porwie nas i tam zawiedzie, nie? Coś takiego. Także nie ma w tej grze rzeczy, które mnie kłują, które uwierają, które sprawiają, że nie jestem w stanie w ten świat obcy, prawda, znaczy obcy jednocześnie bliski, że nie jestem w ten świat w stanie uwierzyć. Jestem w stanie w ten świat uwierzyć, on jest bardzo wiarygodny, oczywiście biorąc pod uwagę sam fakt tego, że to jest gra. W przypadku na przykład gier fabularnych i światów gier fabularnych zdecydowanie wolałem bardzo zakorzeniony w naszej rzeczywistości, czy nie w naszej, tylko w rzeczywistości powiedzmy średniowiecznej Warhammer, niż klasyczne AD&D w stylu Forgotten Realms, gdzie wszystko było magiczne, magiczne łyżki, magiczne miski, biegały magiczne zwierzęta i miałeś plus 5 do pałaszowania steka, tak? Więc no. I Uncharted 4 to jest dla mnie takie trochę właśnie magiczne AD&D, że jak nie mamy pomysłu, jak rozwiązać sytuację, no to wrzucimy trochę tej magii prosto w oczy, takiej magii, która nie jest subtelna, która nie sączy się, która nie panuje, która jakby nie stanowi osnowy tego świata, tylko takiej chamskiej magii prosto, nie wiem, z jakiegoś takiej magii kuglarskiej, no. Zakuglujemy ci tutaj, no. I to jest mój problem.
Ale już
przepraszam, tak się
nie, ale już wiemy, że co nie będzie chyba w pierwszej piątce gier roku chyba.
Uncharted 4? Nie. To jest przepiękna gra. Jeśli chodzi o grafikę, to jest, o mój Boże, ja za chwilę robię zdjęcia sobie. Znaczy,
ja w ogóle, a to chyba kiedyś mówiłem, że ja sobie wydrukowałem. Zrobiłem zdjęcie i screenshota sobie normalnie wydrukowałem i pokazuję ludziom, że patrzę, jak tutaj na wakacjach byłem.
I chyba nie ma piękniejszej gry. Wydaje mi się, że nie ma do tej pory, znaczy piękniejszej, w sensie tak znakomitą grafiką. Mhm. To jest, można i tak płynnie działające, co prawda konsola wyje, PlayStation 4 Pro wchodzi na wysokie obroty i robi tak...
Unosi się kilka centymetrów nad stołem.
Wyobraź sobie, że muszę grać na słuchawkach i to głośno, żeby nie słyszeć konsoli, to jest chore.
Ale grasz na Pro, prawda? Więc...
Gram na Pro, ale tak samo działało na zwykle. Myślałem, że na Pro, dzięki większej mocy, to nie będzie tak wyć.
Mhm. Ale jak, w ogóle jakieś takie... rzeczy, o których wiesz, na przykład zyskujesz w tej grze, że nie masz więcej klatek, czy...
Ja nie mam telewizora 4K, nie. Mam normalny telewizor.
Czyli nie masz tej wyższej rozdzielczości takiej, ale...
Nie,
ale...
nie mam tej wyższej rozdzielczości, ale gra działa, wydaje mi się, ale to może być złudne i może być też jakby inspirowane tym, że czytałem artykuły na temat tego, co zostało polepszone. Wydaje mi się, że jest ciut płynnie, ale ta gra i tak wyglądała świetnie. Mhm. Na pewno szybciej się wczytuje, to na 100%. Mhm. Fakt, że zamontowałem dysk hybrydowy u siebie w PlayStation Pro i to może to pomaga, ale ogólnie szybciej się wczytuje, jest super to, że jak się zginie, to w zasadzie od razu się odradza, nie czeka się ani chwili. To jest, pod względem technicznym ta gra jest świetna, ale cierpi na inne przypadłości. Mam nadzieję, że skoro tak mówisz, że zakończenie jest tak znakomite, to
nie, to jest po prostu takie ciepłe, takie nietypowo happy endowskie, nie? Bo na przykład, moim zdaniem, takie typowo...
Wszyscy giną.
Tak, nie, bo typowo happy endowskie zakończenie to jest właśnie takie bez takiego dodatkowego epilogu, mi się wydaje. A tu masz właśnie epilog w tym wszystkim, nie? I ono jest po prostu ciepłe. Jest takie...
Okej, okay. Ja lubię ciepłe.
No, więc ja się powiedzmy ucieszyłem z takiego zamknięcia tego, szczególnie, że spin-offy będą, bo już wiemy, prawda, o...
Tak, zapowiedzieli.
Co drogą, nie macie wrażenia, że Uncharted odrobinkę przeminęło? Czy w ogóle w tym roku mam wrażenie, że bardzo dużo gier przeminęło tak, że nawet wielkie tytuły, na które się czekało latami, wyszły, po czym minęło 2-3 miesiące i cisza, spokój. a z drugiej strony pojawiły się tytuły, które kompletnie, mimo że miały premierę dopiero co na dniach, to tak naprawdę prawie nigdzie o nich nie słyszałem, nie widziałem. Dead Rising 4 czy Steep,
długie i
One w grudniu, przecież na początku grudnia wychodziły i cisza, nic, no, nigdzie,
ale
nie
to jest
ma,
sesja
nic,
promocji.
Zero, nul.
To jest
ale,
sesja
no,
promocji.
One umarły, wydaje mi się, że one były skazane na śmierć.
No. Przecież Dead Rising to była marka, która wydawało mi się, że swego czasu dla Xboxa była całkiem duża, no na początku to był X w ogóle, zresztą dalej jest tam z PC-tem łączony. A ta czwórka wyszła, było kilka śmiesznych stuntów marketingowych tuż przed, jak tam łącznie z gościem, który przez 12 godzin, czy tam ile siedział i grał, chyba nie, 3 godziny w kuli i go tam obsypywali zombiakami i tego typu dowcipami, ale poza tym gra wyszła, pojawiły się jakieś recenzje, nikt się nie jara, nikt się nie cieszy, nikt nie wrzuca na Twittera, nikt o tym nie mówi, gra zniknęła kompletnie.
Jeśli oni nie będą promować porządnie tych swoich gier, właśnie tych ekskluzywów. Moim zdaniem tak, ale tak naprawdę porządnie. Czyli będziemy po prostu obsypywani tak jak, mówię wam, ja byłem teraz w kinie tydzień temu czy dwa tygodnie temu na Rogue One i co jeszcze widziałem? Reklamę Battlefielda pierwszego. Nadal reklamy leciały, więc nie dziwne, że ta gra się
w telewizji tutaj widziałem reklamę Battlefielda pierwszego.
No właśnie, czyli
regularnie widzę w telewizji reklamę Battlefielda pierwszego.
Dokładnie. Razem z Xboxem, nie?
Tak, bo są gry, które oczywiście cały czas są w ogóle promowane, mimo że się sprzedają w milionach egzemplarzy. Dlaczego Microsoftowi wydaje się nie zależeć na tym, żeby promować te swoje tytuły. Chyba, że oni po prostu wiedzą, że no ten Quantum Break to jest taka średnia gra. To nie, szkoda kasy. I tak, żeśmy wydali za dużo pieniędzy na produkcję tej gry, to sobie odpuszczamy.
Czy widzisz, to są bardzo ciekawe pytania, na które bardzo ciężko znaleźć odpowiedź, dlatego że pytanie, jak przekłada się polityka firmy na politykę poszczególnego działu, przecież tam na horyzoncie gdzieś daleko wystaje zza chmur tajemniczy Project Scorpio, swoją drogą ekskluzywów na przyszły rok też nie za dużo jakoś na powierzchni zapowiedzianych.
No ale Microsoft ma jedną rzecz bardzo mocną w swoim repertuarze, którą całkowicie Sony ignoruje niestety, czyli wsteczna kompatybilność. I wsteczna kompatybilność na Xbox One działa wyśmienicie w tych tytułach. Jest ponad 300 gier i w zasadzie nawet te, które działały średnio czy słabo na początku, są cały czas ulepszane i działają w większości lepiej niż na Xboxie 360. I jakby zainteresowanie gracza oraz to, że te gry cały czas przynoszą spory dochód, gdzieś widziałem zestawienie, że cały czas się dobrze sprzedają, pokazują, że to był naprawdę dobry ruch. Nie wiem czemu Sony tak bardzo ignoruje.
No bo oni wiedzą, że mogą sprzedać powiedzmy jakiś remaster HD, no nie? Jeśli jest jakaś rzeczywiście gra, którą ktoś
ale wiesz, chodzi o to, żeby móc zagrać w gry swoje, które się zgromadziło na PlayStation tak. 3, także na nowej konsoli i to jest...
Nintendo zawsze miało wsteczną kompatybilność, we wszystkich konsolach ma wsteczną kompatybilność, tak? Czyli jeśli to jest na przykład nie, Nintendo 3DS, to gry z DS-a będą chodzić, jeśli to jest, tak jest. Wii U, to z Wii U. Z Wii. Jeśli z Wii, to z GameCube.
Tak.
Sony postanowiło, że nie będzie robić tej takiej wstecznej kompatybilności sprzętowo, czy tam jakieś tak, tylko będzie po prostu te stare gry sprzedawać. I na przykład ja, jak były te promocje...
Niektóre.
Tak,
niektóre.
No, ale jak były te promocje świąteczne znowu, to skuszony tym, że mi jaka w tym wirtualnym portfelu chyba 20 zł, czy 21 zostało, to kupiłem GTA Vice City.
Które nigdy nie zagrasz.
No właśnie, dlatego, znaczy odpaliłem oczywiście postawione radia, bo radio jest rewelacyjne, muzyka jest fenomenalna, zresztą no to jest no taki fantastyczny okres dla muzyki, no nie, więc w ogóle dla samej tej, dlatego posłuchanie, to już można sobie prawdopodobnie na YouTubie gdzieś znaleźć, nie, żeby to same te radia posłuchać, samą tą muzykę i w ogóle ten
Spotify komentarz. Chyba swego czasu były listy.
No, jest ta wsteczna kompatybilność, bo na przykład na PlayStation 3 kupując GTA, ono się pojawia w tym PlayStation 2 Classic, chyba coś takiego. Że po prostu ona jest, ale ona jest dokładana jako coś, co ty sobie możesz kupić, nie? I tak dalej. Że nie ma właśnie tak, jak na Xboxie one. Ja bym i tak wolał,
żeby... I masz trofea też teraz w tych grach.
No tak, ale ja bym wolał, żeby było tak, jak na Xboxie 360 było, że jednak nawet jak nie miałeś chyba podłączonej konsoli do internetu, żeby ona się tam wsiąła jakiś update i tak dalej, to mogłeś odpalić grę, którą miałeś na płycie ze starego Xboxa.
Ale ja mam inne pytanie. Rozmawialiśmy nawet poprzednio, jak nagrywaliśmy tam ten tydzień temu mniej więcej, że w dzisiejszych czasach jest tak dużo gier, że nie jesteś w stanie być na bieżąco nawet wszystkimi tytułami, w sensie rozpoznawać je po screenach, czy coś o nich słyszeć, a co dopiero zagrać wszystkie dobre gry. Mhm. Wszyscy mamy tu kopki wstydu, cofamy się, przechodzimy i tak dalej.
Kupy,
więc, kupy. Kupy, tak. Więc wielkie, parujące, ogromne. Tak. Więc czemu mielibyśmy chcieć grać w gry z strategicznej kompatybilności?
Nostalgia, bracie. Nostalgia.
Znaczy, to jest na takiej zasadzie, jak na przykład... Znaczy, dlatego ja kiedyś doszedłem do wniosku, że łatwiej niż na przykład taką grę ze starych maszyn typu, nie wiem, C64, Atari, czy nawet Amigi, no nie? Jeśli masz sentyment, który by cię zbyt dużo czasu kosztował, żeby to odpalić tą grę, to wchodzisz na YouTube'a, oglądasz sobie fragment rozgrywki, oglądasz sobie, prawda, intro i tak dalej, jakby to w jakimś stopniu zaspokaja taką podstawową potrzebę właśnie tej nostalgii, tak? Ale jednak no jest parę takich gier, no ponadczasowych, naprawdę, które no warto jednak no mieć tą możliwość zagrania w nie. No nie wiadomo, że opcjonalnie zawsze możesz trzymać tą starą konsolę, ale no jednak jest jeden sprzęt pod telewizorem mniej, czy tam jedną jedna konsola mniej w szafie, bo wiele ludzi przeskakując z generacji na generację, to pozbywa się sprzętu. Ludzie po prostu no, wiedzą, że...
Ja PS3 oddałem.
No właśnie, więc jakby w momencie teraz, jakbyś chciał zagrać jakiś absolutny klasyk, który wyszedł tylko na PlayStation 3, no to nie masz takiej możliwości. Oczywiście...
To ja ci pożyczę, bo mam jeszcze.
Tak, tylko no, właśnie największy problem polega na tym, że to się nie zdarzyło jeszcze. Jeszcze odkąd się pozbyłem PS3, bardzo długo, nie wiem, przed rokiem trzymałem, bardzo długo, przed rokiem trzymałem po kupnie PS4, ale przez ten rok nie włączyłem jej ani razu, a od kiedy ją oddałem dla potrzebujących...
Tak.
To nie zdarzyło się jeszcze, żebym chciał zagrać w coś na PS3. Z drugiej strony też nie zdarzyło się jeszcze ani razu, żebym odpalił cokolwiek w ramach wstecznej kompatybilności na Xboxie One.
O, to ja odpalałem. A, poza tym są takie gry, które na przykład w przypadku PlayStation 3 sięgają jeszcze do PlayStation 1. Znaczy,
to marki PlayStation. Kupić sobie sklepowo, nie?
No, jak mogę kupić sklepowo? Na przykład Vagrant Story, jak mogę sobie kupić?
Znaczy, wydaje mi się, że na
PS4 jak mogę Chrono Cross kupić?
Nie ma. Aha, nie ma w sklepiku w ogóle, tak?
Nie ma, nie, jest tylko są tylko gry w PlayStation 2.
Ale czy Vagrant Story jest na PlayStation 1 Classic?
Na PlayStation 3.
A tak, tak.
Jak masz PlayStation 3, to odpalisz.
No.
Lub Vita. Okay. Ale na przykład Chrono Cross, genialny RPG, kontynuacja Chrono Triggera, który był wydany tylko w Stanach, no i Japonii oczywiście, do Europy nie dotarł, jest nie do kupienia, a to jest świetna gra i z rewelacyjną muzyką, z fantastyczną fabułą i chętnie bym ją sobie zagrał oficjalnie, bo miałem, szczerze przyznam tam, nie wiem, na przełomie wieku miałem pirata, tak? A chętnie bym, chyba nawet później kupiłem wydanie amerykańskie, które nigdy nie zagrałem, żeby stało na pół, bo nie miałem przerobionej konsoli. A chętnie bym sobie Chrono Crossa zagrał nawet teraz, tak? Poświęciłbym te dużo godzin, bo to gra bardzo rozbudowana, żeby sobie pograć. I kilka takich gier jest właśnie, wspomniany Vagrant Story, który jest grą przełomową, wybitną i mało znaną, a przydałoby się nowym graczom tę pozycję przypomnieć. Albo takie może nie klasyki, bo bardziej ciekawostki, jak Kingsfield, czyli pierwsze
from
gry
software.
From Software, czyli jakby pierwsze podejścia do Dark Souls, czy do Demon's Souls.
Ale to tylko chyba ciekawość takiego badacza starych gier. Bo
no to... ale właśnie, czemu badacze literatury mają dostęp bezproblemowy?
Tylko, że badacze filmów... muszą albo atakować do bibliotek, albo muszą kupować w antykwariatach jakieś białe kruki. Czemu? Czyli na tej zasadzie kupujesz PSX-a i stare gry.
Ale nie muszą do tego mieć specjalnego zestawu soczewek, żeby przeczytać. Ani jakiegoś urządzenia wyjątkowego. Tak samo...
No ale też nie, poczekaj, analogicznie, to nie jest tak, że będąc badaczem literatury, na iPadzie ściągasz sobie, czy tam na Kindlu ściągasz sobie dowolny klasyk literatury bez żadnego problemu. Są książki, które nigdy nie pojawiły się w wersji elektronicznej. No bo to też, no, trzymając się tej analogii.
Nie, to jest analogia. Proszę was. Chodzi o to, że gry, nie mając danego sprzętu ani możliwości emulacji na nowym sprzęcie, oczywiście można zaemulować na PC, ale załóżmy, że chcę dla wygody mieć to na konsoli, to te gry są niedostępne. Stają się niedostępne, nie można już z nimi nic zrobić.
No tak. Chyba samo, jeżeli chciałbyś zagrać w jakąś grę z Atari albo z Amigi, to nie mając tego sprzętu i nie chcąc jej emulować, nie możesz tego zrobić.
Znaczy,
no
właśnie, ja jestem wielkim fanem emulacji.
Po prostu mi się wydaje, tak, ale jakby Amiga, trzeba patrzeć na pewne systemy jako na, nie na ciągłość, czy to jest wielka rodzina konsol, która jest jedna z drugiej, tylko to są po prostu poszczególne sprzęty.
Ale, no widzisz, Microsoft zmienia tutaj jakby reguły gry, bo dla nich, kładąc ogromny nacisk na wsteczną zgodność, pokazują, że to jest ważne i gracze to też chyba też chcą mieć możliwość korzystania z biblioteki, którą gromadzili przez 5, czy 6, czy 10 lat. Wiesz, mają ogromną bibliotekę gier i nagle wchodzi nowa platforma, oni powiedzmy muszą się pozbyć starej konsoli i nagle te ileś dziesiąt gier staje się totalnie bezużyteczne, tak?
A czy to w ogóle w momencie, tak, kiedy to będzie ta wsteczna kompatybilność i gry będą, przepraszam, cyfrowa rzeczywistość, tak? Czy i te gry będą przypisane do konta, to w momencie, jak przechodzimy z generacji na generację i właśnie przy wstecznej kompatybilności to jest o tyle ciekawe, że właśnie te gry, które dodają, one się pojawiają w naszej bibliotece wirtualnej. A tak to one znikają. I w tym momencie, jak o ile masz fizyczną kolekcję gier na płytach i tak dalej, to ona jest, to w momencie, kiedy nagle coś się dzieje z twoim kontem, czy coś się dzieje w tym, to w ogóle to znika. To jest w ogóle też taki dodatkowy problem trwałości tych funkcjonowania tych gier. Że one są, prawda, na fizycznie, na płytę, zawsze jest tak, jak Piotrek powiedział, że możesz kupić jakąś starą konsolę, możesz ewentualnie gdzieś zemulować i tak dalej, ale w momencie, kiedy twoje gry są przypisane na przykład do takie, gdyby, nie wiem, konsola była na przykład nie do złamania, tak, nie wiem, podobno Sega Saturn była nie do złamania, tak, że piraty się nie pojawiały, no ja nie pamiętam dokładnie, bo nigdy nie miałem Saturna. Ale właśnie chodzi o to, że gdyby gry były przypisane do swojego wirtualnego konta i nagle to ta usługa zanikła, tak? Nie wiem, koniec, nie wspieramy, prawda, tej konsoli, tej usługi i tak dalej, to nagle te wszystkie gry stają się bezużyteczne. I na przykład...
Ja się teraz zacząłem zastanawiać, bo ja masę gier kupiłem już na PlayStation 3 cyfrowo. I ciekawy jestem, czy te tytuły, które kupowałem, nie wiem, 6 lat temu, to one dalej są w sklepiku dostępne normalnie.
W sklepiku mogą nie być dostępne i niestety niektóre gry możesz nie mieć już ich możliwości ściągnąć ponownie. Tak samo by było z PT, no nie? Tylko, że PT to był taki ekstremalny przypadek głośny.
PT też było darmowe, znaczy to było darmowe.
Było darmowe, ale chodzi o to, że...
W przypadku gier, które kupiłem.
No właśnie, na Steamie możesz poza też drobnymi przypadkami, gdzie gry zostały wycofane całkowicie z tego.
Na jakiś iPhone chyba się należy, jeżeli został wycofany.
Nie,
a co się dzieje? Podpisujesz
Cyrograf przecież, jak instalujesz Steama i za każdym razem, jak instalujesz grę, to podpisujesz to. I wiesz, jak są gry na przykład MMO, to niektóre gry MMO badacze właśnie kultury, nie wiem, kulturoznawstwa, ludologii już nigdy nie będą mieli okazji poznać. Ewentualnie będą mogli zobaczyć na filmach, ale to jest takie odtwórcze, bo nie poczułem, co się czuło, kiedy się na przykład, nie wiem, grało w Guild Wars tam te 10 lat temu, czy coś takiego, ale gry mogą znikać z bibliotek. Ja nie wiem, jak to jest, to jest tak jak z followersami na przykład na Twitterze. Czasami ci przybywa, czasami ci ubywa, nie? I nigdy nie wiesz, kto już cię nie śledzi, no nie? W tym sensie, nie? No bo nie masz takiej możliwości. Jak masz na przykład więcej niż 200 gier w bibliotece Steama, to jakby ci jakaś gra zniknęła, to prawdopodobnie, jeśli to nie była taka gra, którą ciągle w nią grasz, to pewnie byś nawet nie zauważył. Ale dużo gier, które na przykład przeniosły się albo biblioteka Electronic Arts została przeniesiona właściwie do Origin, nie? Że właściwie te stare gry jeszcze jakieś można kupić, prawda, na Origin, ale teraz większość gier, albo wszystkie gry, które wychodzą na wydawane są przez EA, możesz tylko kupić na Originie. Ale jeśli miałeś jakieś gry, które kupiłeś dawno temu, które były wtedy dostępne na Steamie, nadal możesz je przez Steama ściągnąć, prawda? Czy tam Bad Company 2, Dead Space, prawda? I Mass Effecty.
To ja szybciutko poruszę sprawę, ale lepiej, żebyśmy się nie wgłębiali, może zostawili na kiedy indziej, bo to wydaje mi się dosyć poważna sprawa. Co dzieje się z naszymi dobrami cyfrowymi po śmierci? Kto to dziedziczy z dobrami fizycznymi, wiadomo. To natomiast
była taka sprawa chyba z muzyką.
Co będzie z twoją biblioteką? Nikomu nie życzę. Powiedzmy za 100 lat, co będzie z naszymi...
To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy temat, bo tak naprawdę żyjemy w erze, w którym to zaczyna mieć znaczenie. Bo biblioteki cyfrowe to już są faktycznie duże pieniądze momentami.
Znaczy teoretycznie w momencie, kiedy mamy ten family sharing i tak dalej, to widać, że takie firmy jak Valve i tak dalej rozumieją potrzebę tego, rozumieją potrzebę ludzi, którzy lubią się dzielić, ale nie na zasadzie, że nie lubią piracić. W tym sensie, wiesz, co mi, nie chodzi o to, że to nie jest dzielić się w cudzysłowie, tylko dzielić się w sensie na zasadzie, że ja jak przeczytam książkę jakąś, to komuś ją pożyczam, tak? ale nie dlatego, że chcę, żeby ją ktoś skopiował na ksero i później jeszcze rozdał 120 innym osobom, tylko też ją przeczytał, bo na przykład mówię, słuchaj, świetna gra i tak dalej. Z grami jest tak, że to jest ten family share, tak? Czy na przykład, powiedzmy, grałeś w jakąś grę, udostępniasz ją bratu, no nie? Jakby w tym, w jakim wąskim gronie. Więc wydaje mi się, że ten problem tego dziedziczenia właśnie konta i tak dalej, oczywiście tak naprawdę dziedziczenie nie jest problemem, bo wystarczy, że ja ci dam mój login.
Jeżeli masz konto w banku i umrzesz, to twoja rodzina jest zobowiązana do tego, żeby zamknąć to konto. Czy tam twoi spadkobiercy, tak? No i teraz pytanie, czy jeżeli masz konto na Steamie przysłowiowym, to czy po twojej śmierci również powinno, ktoś powinien doprowadzić do tego, żeby to konto zostało zamknięte?
Problem jest taki, jeśli ty byłeś jedyną osobą, która miała dostęp do tego konta, bo nie zdążyłeś oczywiście w żaden sposób przekazać komuś loginu i tak dalej, bo jak ktoś zna login, ktoś zna te informacje, jakby automatycznie może sobie wziąć to, wiesz, przypisać sobie, tak? Wiadomo, że jest też problem taki, że w tych wirtualnych, te wirtualne konta, tam wszystko na nich możesz zmienić. Możesz zmienić adres, możesz zmienić e-mail, możesz zmienić wiele różnych rzeczy, ale na przykład imienia i nazwiska, jak raz podasz, na przykład rejestrujesz się do jakiejś gry MMO i raz podasz nazwisko, wiesz, Bingos Bangos, to ci do końca życia to zostanie.
Znaczy, jeśli się nie mylę, to za Steamem w ogóle jest tak, że w Steamie nie kupujesz gry, tylko kupujesz licencję do
wykonania. No oni to zmienili,
co więcej,
tak.
To jest licencja, która nie jest no nie możesz jej przenieść na kogoś, tak? Czyli nie możesz jej sprzedać, czyli nie możesz jej przenieść na inną osobę. Czyli teoretycznie, jeżeli umrzesz, to też ta licencja nie może być przeniesiona na inną osobę.
No tak, no to są właśnie takie, wiesz, wyjątkowe przypadki, no nie? I to wszystko...
Trzeba...
No,
ludzie umierają codziennie, sobie, to nie są wyjątkowe. Znaczy,
trzeba w testamentach zostawiać loginy do tych, do Steama,
znaczy, mi się wydaje, że to są wyjątkowe
iTunes,
przypadki, gdy,
App Store.
Bo jak uważam, że na przykład, że jeśli chodzi o konta bankowe, to mi się wydaje, że bank to jest ostatnią taką instytucją, której zależy, żeby ktokolwiek, jakiekolwiek konto zamykał. Że wiele jest pewnie takich kont, które są otwarte, a ich właściciele już dawno odeszli z tego podołu.
No słuchajcie, tutaj w międzyczasie szybkie Google Foo doprowadziło do tego, że ktoś wykonał, i to jest w miarę świeże, bo to, znaczy no w miarę, z 2016 roku, ale ze stycznia, ktoś przejrzał pod tym względem Steamową EULę, no i wynika z niej, że nie można przekazać konta Steamowego innej osobie, w przypadku odejścia ktoś z rodziny powinien skontaktować się ze Steamem i Steam wtedy wyłącza to konto. Jeżeli masz dzieci, nie możesz ich w testamencie przenieść.
Czyli ale wiecie, wszystkie gry, cała kasa,
ale wiecie, co
nie
powiem,
może zostać odziedziczona.
Tak. Był taki problem, jeśli chodzi o iTunes, nie? Czy iTunes kontra Bruce Willis, czy coś takiego.
Było kilka lat temu.
No i ja nie wiem w końcu, jaki tam był efekt tego wszystkiego, czy to właściwie się jakiś... nie wiem, czy to się po prostu zakończyło w jakikolwiek sposób, czy polubowny, czy nie, ale w końcu chyba Bruce Willis nie pozwał Apple, ale jak, w jakim stopniu ta sprawa była nagłośniona, nie? Bo też no, był ten problem, że Bruce Willis nie mógł przekazać chyba tej swojej biblioteki cyfrowej, muzycznej, no nie swoim dzieciom. No ale to jest... Wiecie, no, żyjemy w ogóle w takich czasach, gdzie nagle prawa autorskie, mimo że jakby jest internet daje dużo sposobów na łamanie praw autorskich, tak? Na nieposzanowanie ich. Być może w większym stopniu niż to było kiedykolwiek na świecie, chociaż jak się słyszy historię nawet przed 100 lat, jak na przykład wydawcy piracko wydawali książki bez na przykład, nie wiem, nie wiem, czy to przypadkiem któraś z powieści Sienkiewicza nie została jakoś wydana, czy Prusa gdzieś na przykład, nie wiem, w innym kraju, zanim wydawca jakby oficjalnie uzyskał zgodę autora, czy w ogóle jakikolwiek prawnie te sprawy załatwi, nie, żeby jakieś tantiemy, nie wiem, czy jak to się tam mówi, zapłacić za tą twórczość, ale chodzi o to, że po prostu o ile internet ułatwił dystrybucję, prawda, dóbr w taki sposób jest jeszcze bardziej szemrany niż kiedykolwiek, to jednak to prawo autorskie zostało no, tak podkręcone, że zauważcie, że kiedyś na przykład jak tworzyło się gry, i wiadomo, że to były takie trochę dzikie czasy, ale nikomu nie przyszło do głowy, Ridley Scott, ani pewnie nie Fox, czy 21st Century, ktokolwiek tam ma prawa do Aliena, nie przyszło im chyba do głowy, chyba że dopiero na jakimś późnym etapie, żeby pozywać Team 17 za Alien Breed. A mimo to, że gra jest, no właściwie, no to jest gra obcych, no nie, to jest w jakimś stopniu żywcem wzięte, prawda, Marines kontra Aliens, nie? To samo było, prawda, Sensible Soccer. Uwielbiałem tę grę za to, że tam były autentyczne składy. naprawdę mnóstwo czasu spędzono, żeby wklepać te wszystkie nazwiska, więc, ale miałeś nawet taką ligę jak Polska Liga i nawet na Buraków Czesława w którejś tam części. No, i z prawdziwymi nazwiskami.
Ale to już automatyczne goty.
Ale no, właśnie, ale to były, tak, ale to były gry wydawane bez absolutnie tych wielomilionowych licencji, jakie teraz na przykład EA płaci FIFA za to, że może wszystkie te nazwiska wrzucić do swojej gry i tak dalej, za te wizerunki, za to wszystko, nie? No to jest absurd, jak teraz po prostu wszystko jest licencjonowane do wszystkiego, są prawa autorskie. Czasami nawet też a propos świętej pamięci Carrie Fisher, nie? Że ona nie miała prawa do swojego wizerunku, bo do jej wizerunku prawo miał George Lucas. Bo to chodzi, wiadomo, że o księżniczkę Leia i tak dalej, ale gdziekolwiek ona by się pojawiła w jakiejś takiej formie, która by mogła przypominać księżniczkę Leję, to wiadomo, że ona się nawet chyba śmiała, że nawet patrząc w lustro, no nie, to musi parę dolarów wysłać George'owi Lucasowi, nie, więc no to jest co, żyjemy w jakichś takich absurdalnych...
To jest to, co się pojawiło w przypadku Rogue One, czyli właśnie prawa do wykorzystania wizerunku, tak?
Tak, ona chyba nie była nawet pytana o zdanie, czy ona się zgadza, żeby jej twarz była wykorzystana właśnie na końcu Rogue One, nie?
No ale patrząc, żeby tam nie mówić o Rogue One, tylko na przykładzie tych tam Szybkich i Wściekłych, któryś tam, jeżeli technologia zaczyna umożliwić nam cyfrowo odwzorowanie jakiegoś aktora, to pytanie, kto ma prawa do wykorzystania, jeżeli to jest wizerunek postaci, to czy ci, którzy mają prawa do filmu, automatycznie stają się właścicielami praw do wykorzystania tego wizerunku, tej postaci, no to dopiero są ciekawostki.
Znaczy to jest tak, że na przykład jeśli to nigdy nie zostało w jakimś stopniu wcześniej załatwione jakoś właśnie w jakichś takich umowach i tak dalej, to gdzieś tam zawsze ta rodzina ma prawa do tego. I tak jak na przykład Tarkin został przeszony...
W umowach, dlatego że to się wiąże z wykorzystaniem postaci w reklamie. Jeżeli aktor występuje gdzieś jako, nie wiem, przysłowiowy Harrison Ford gra Hanna Solo, to na pewno w kontraktach związanych z jego rolą w Gwiezdnych Wojnach było powiązane to, że Han Solo jest postacią Gwiezdnych Wojen. On nie może potem na własną rękę podpisać reklamy, nie wiem, z Coca-Colą, gdzie jako Han Solo występuje bez tantiemu dla Disneya.
Tak, tylko właśnie jest kwestia tego, że i to mnie bardzo interesuje, bo właśnie w Rogue One bardzo dużo postaci, niektóre bardziej, niektóre mniej, są właśnie wygenerowane komputerowo. I tam jeśli chodzi o właśnie ten szwadron, ten Rogue Squadron, oczywiście Tarkin jest cały wygenerowany komputerowo, Leia jest wygenerowana komputerowo, i o ile wiem, że z Tarkinem to oni to załatwili właśnie przez rodzinę i tak dalej, to właśnie kwestia tego, że gdzieś mi się obiło uszy, że kwestia Lei i wykorzystania jej wizerunku, nie, Carrie Fisher, młodej Carrie Fisher, jako Lei, prawda? Że to było się bez jej udziału, prawda? Wiadomo, a ona jeszcze żyła, więc ona jakby bezpośrednio, można powiedzieć, mogłaby tutaj w jakimś stopniu mieć coś
na pewno w 8 epizodzie temat podniesiony.
No, bo to jest jednak, to jest ciekawa kwestia, dlatego że za jakieś 20 lat technologia absolutnie nie będzie dawała. Już na pewno widzieliście taki filmik, który pokazywał, jak bierzesz na przykład, nie wiem, to chyba było było wideo z George'em W. Bushem i jakimś innym, czy aktorem, czy nie, i po prostu było tak zrobione, że komputerowo jakąś taką techniką a la motion capture, tak jak ten aktor, mimika twarzy tego aktora była odzorowana na twarzy, komputerowej twarzy George'a Busha, która była połączeniem właśnie autentycznych jakiegoś takiego fragmentu, czy nie, czy z jakiejś konferencji, czy nie, właśnie z tymi ustami, które były jakieś tam komputerowo generowane razem z tą mimiką na jego twarzy. No i to wyglądało absolutnie autentycznie. Za parę lat może być tak, że po prostu aktorzy dojdą do wniosku, że po co ten make-up, no nie, po co to wszystko. Ja tylko sobie założę jakąś tam maskę, wy tutaj później komputerowo to obrobicie, ja tylko to zagram, a później jeszcze trochę czasu upłynie i będziemy oglądać filmy, które będą historie się same generowały, prawda? Tylko wybieramy sobie, chciałbym, żeby mi się wygenerowała historia na przykład z tym i z tym aktorem, no nie? Audrey Hepburn, Tom Cruise, Debbie Reynolds, Fred Astaire. I niech mi tutaj jakiś film się wygeneruje z tego, no nie? I ci wszyscy aktorzy będą piękni, młodzi i tak dalej. No. Żyjemy w ciekawych czasach.
Pomyśl sobie, jakie to daje możliwości dla tworzenia osób, które tworzą przeróbki porno.
No nie.
Głodne.
Kiedyś to było, wiesz,
fotoshopowanie... Filmy dla dorosłych z Overwatch to będzie najmniejszy problem teraz. Ten.
Kiedyś to było photoshopowanie twarzy na jakieś tam erotyczne zdjęcia w przyszłości. Huhu.
No, przecież jesteśmy tutaj pokoleniem, które interesowało się, prawda, znaczy nie, że przerabialiśmy, ale oglądało się tony grafik, zdjęć, na przykład Gillian Anderson z jego dokleją do niezliczonej ilości nagich ciał.
Całe foldery, które
tak,
były.
Ja pamiętam, że na początku to człowiek na to nie zwracał uwagi, ale później jakby oko wyczuliło się na to, że ta trochę szyja jest trochę nie taka, że trochę za długa, za krótka, za coś tam i tak dalej, ale to były początki, które, da, a teraz no to byłoby ciekawe, to było bardzo ciekawe. Ale nie, panowie, moglibyśmy rozmawiać tak o tych technologiach, które są jednak częścią tej przyszłości i tym licencjami, tym Steamem i tak dalej, ale powoli musimy się kończyć, bo powoli się kończy też rok. Więc ja chciałem przypomnieć wszystkim naszym drugim słuchaczom, że jest coś takiego jak plebiscyt na grę roku Fantasmagieria i nie tylko, bo też jest i rozczarowanie roku i też jest kategoria popkulturowa. I jak co roku jest to ankieta. W tym roku trochę zmieniłem liczbę tytułów, które trzeba podać, jeśli chodzi o ten naj. Ta lista będzie taka konkretniejsza i tylko naprawdę ważne tytuły się będą pojawiać, więc naprawdę zapraszam wszystkich na scenę Fantasmagierii, tam znajdziecie link do ankiety, wypełniajcie. Nie wiem, czy tam Piotrze, Szardzie, mieliście już okazję wypełnić, wpisać
swoje... Ja nigdy tego nie robię, żeby potem na nagraniu, bo ty na pewno sprawdzasz po IP jakieś tajne informacje, jakbyś się domyślał, że to moje wskazania, więc ja poczekam, słuchaj, na nagranie.
Ale zawsze możesz wpłynąć, prawda? Wiesz, okazać się, że twoje typy to jest ten taki włos, który przeważył właśnie skalę na prawda? Naprawdę... warto chwilkę poświęcić czasu i my zrobimy specjalny, długi taki odcinek podsumowujący właśnie ten rok 2016 i tam też skomentujemy wasz wybór i no, będzie naprawdę sympatycznie. I to chyba wszystko z takich organizacyjnych. Miałem was zapytać w pewnym momencie, czy widzieliście zwiastun Blade Runnera, ale przez to, że to był taki zwiastun teaserek, to też chyba nie ma za bardzo o czym rozmawiać, ale czekamy, nie?
Ja bardzo czekam na Blade Runnera. To jest z moich ukochanych filmów, ale jak nie będzie muzyki Vangelisa, to się zdenerwuję.
Pewnie powstanie wersja fanowska i ktoś po prostu wklei. To byłoby ciekawe, bo ludzie tworzą niesamowite rzeczy, jeśli chodzi o własne przeróbki filmów, ale to już też znowu, kiedyś o tym mówiliśmy, jest taka strona fanedit.org i jak ktoś chciał zobaczyć, co potrafią ludzie robić z filmami, jak je dodatkowo jeszcze przerabiać, to niech tam zajrzy. I co, to chyba wszystko, prawda?
Chyba wszystko.
Się działo. Kolejny wspaniały przykład na to, że rozmowa bez planu jest najlepszym planem.
Dokładnie. Bo to tak jak życie, prawda? Byśmy się mówili na jakiś temat, prawdopodobnie byśmy go nie poruszyli. Nawet nie wiem, czy miałem jakiekolwiek tematy oprócz tego właśnie, że tych dwóch tytułów, o których zaczęliśmy, prawda? O których chciałem wspomnieć, prawda? O tym Dexie i Satellite Rain. Ale cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać i posłuchać opinii Ryszarda o Uncharted 4. Dowiedzieć się właśnie...
Spadnie na mnie dużo.
Tak,
pewnie.
Team Firewatch się pojawi. I...
tak, pewnie pojawi się Team Firewatch.
Ostatnio widziałem, że bardzo ładna pudełkowa edycja i nawet zastanawiam się, czy nie zainteresuje.
Taki spoiler. Rozczarowanie roku. Chyba to będzie, no tak. No, ale to już nie teraz.
Będziemy.
Ale ta gra jest tak słaba, że po prostu to nie jest gra, no.
Ale jest ładna. Ma ładne widoki.
Bardzo, bardzo ładne niektóre widoki.
Nie wchodźmy
są
w to teraz.
I jest dobry, jak to się mówi, voice acting, czyli naprawdę dobrze aktorzy grają tych beznadziejnych pseudo ludzi, którzy tam występują, no.
Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za rozmowę. W tym ostatnim odcinku w 2016 roku, oby 2017, jeśli chodzi o gry, był bardzo emocjonujący. Mamy przynajmniej dwie premiery sprzętowe gorące, więc jest duża szansa, że będzie naprawdę się działo. Dziękuję Ryszardowi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Piotrowi.
I przepraszam za wylewanie swoich żali. To postaram się już tego nie robić. Zazwyczaj jestem optymistyczny, a dzisiaj tak jakoś mnie trafiło.
Nie, nic nie zmieniaj, Szary. Nic nie zmieniaj. Nigdy. Dziękuję Piotrze.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na stronie www.fantasmagieria.net. Słuchać codzienniki rozgrywki Piotka. Wpadać na stronę ryslaw.pl Ryszarda albo na official Ryslaw na Facebooku. Gdzie ostatnio
tam prędzej, Ryszard, tam prędzej.
Polecam właśnie też tytuły. No i do usłyszenia w 2017. Hej.
Cześć, cześć.
Na razie.